Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica, przed mikrofonem ojciec Grzegorz mój. Drodzy Państwo, dziś w rozmowach niedokończonych podejmujemy temat Kolumbowie pokolenia rocznika 1920. Naszym gościem jest pan minister Jan Józef Kasprzyk, szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Witamy bardzo serdecznie.
Szczęść Boże, witam serdecznie ojca, witam serdecznie Państwa.
Panu kojarzy się ten rocznik z pokoleniem wolnej Polski. My tak może trochę, gdy słyszymy Kolumbowie, rocznik 20, przyzwyczajeni jesteśmy do tego, co napisał o tym pokoleniu Roman Bratny, Kolumbowie, rocznik 20, w której przedstawia twórczość przedstawicieli tej właśnie generacji, których młodość przypada na drugą wojnę światową, to ci, którzy też giną, bo tak wspominałem w rozmowach niedokończonych w telewizji Trwam, chociażby Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, który zginął 4 sierpnia jako jedna z tych pereł, z tych drogocennych, nawet jeden z historyków literatury powiedział brylant, i mamy tego świadomość, bo gdy patrzymy na czas, kiedy Polski nie było na mapach Europy, no to ci ludzie, którzy mieli dobre pióro, którzy żyli kulturą, którzy prawda, byli pisarzami, oni walczyli w różnych środowiskach, w różnych państwach, bo nieraz o tym też mówiliśmy na antenie, o to, żeby Polska przetrwała w sercach, kultura, wartości, rodzina, tradycje, kościół, prawda, to co te wartości duchowe, to też dzięki temu, co pisali, dzięki temu, co też sobą reprezentowali. I myślę, że dziś mówiąc o tym roczniku, który rodził się, kiedy Polska była niepodległa, to też ci, jak pan minister mówił, otrzymali te wartości, byli wychowywani właśnie w ten sposób i co więcej, byli osadzeni, żyli pośród tych swoich rodziców, może dziadków, którzy tę wolność w 18 roku dla Polski wywalczyli, a później przyszło to zmaganie sierpniowe, bo w tym sierpniu widzimy Polska jakoś tak do tych zrywów nieustannie była podrywana, chociażby do tego zrywu z Powstania Warszawskiego z 1 sierpnia 1944 roku. Panie ministrze.
W pierwszej części naszego spotkania w telewizji Trwam próbowaliśmy sobie scharakteryzować to pokolenie ludzi urodzonych w roku 1920, 21, 23, czyli tak jak się popularnie mówi, pokolenie Kolumbów, bądź też, i wydaje mi się ta nazwa jest może celniejsza i właściwsza i może też bardziej wzniosła, a nie tylko literacka, pokolenie niepodległości, czy pokolenie równolatków niepodległej Polski. Otóż musimy sobie uzmysłowić, że było to pokolenie, które urodziło się jako pierwsze pokolenie po półtora wiekowej niewoli w suwerennym, wolnym państwie. Warto to podkreślać, dlatego że młodość tych ludzi, dzieciństwo spędzana w domach rodzinnych, wychowanie w szkole, wychowanie przez kościół, wychowanie przez takie organizacje jak Związek Harcerstwa Polskiego czy Związek Strzelecki powodowało, iż oni nie wyobrażali sobie, iż Polska, gdyby utraciła niepodległość, nie należałoby o przywrócenie tej wolności walczyć. Warto o tym mówić, dlatego że w dyskusjach, które od czasu do czasu pojawiają się, w dyskusjach mniej lub bardziej oderwanych od realiów historycznych, chociażby w kontekście oceny Powstania Warszawskiego, jawi się pytanie, czy warto było. Ja takie pytanie swego czasu zadałem pułkownikowi Zbigniewowi Zdunin-Brymowi. To był jeden z dowódców Powstania Warszawskiego, dowódca Żelaznej Reduty, również urodzony w niepodległej już Polsce, bo w roku 1919 zmarł niestety przed kilkunastoma laty. I kiedy zadałem mu to przewrotne pytanie, on powiedział, proszę pana, myśmy takich pytań sobie w lipcu i w sierpniu 1944 roku i w ogóle wcześniej, w czasie walk Polskiego Państwa Podziemnego, nie stawiali. bo nas wychowano w takim umiłowaniu niepodległości jako wartości nadrzędnej, że wiedzieliśmy, że za ten dar dla naszego pokolenia, dla przyszłych pokoleń można poświęcić wszystko. Można poświęcić zdrowie, można poświęcić życie. A zatem ci, którzy snują na przykład dywagacje, czy powstanie warszawskie miało sens, działają zupełnie w oderwaniu od realiów historycznych, czyli od wejścia również takiego bardzo psychologicznego w świadomość tamtego pokolenia. To było pokolenie, które zostało wychowane z kolei przez dwa pokolenia wcześniejsze, pokolenia, które nie były urodzone w wolności, nie wiedziały, czym jest wolność. Myślę tu o pokoleniu powstania styczniowego i pokoleniu walk o wolność na przełomie XIX i XX wieku, czyli o ludziach, którzy byli ojcami i dziadami pokolenia urodzonego już w wolnej Polsce. Pokolenie powstania styczniowego przeżyło straszliwą traumę, klęski tegoż powstania, ale wychowało pokolenie następne, które w roku 1914, również w sierpniu, podjęło się przywrócenia Polski na mapy Europy i świata, mając świadomość, że wykonują swego rodzaju testament i dopełnienie tego, czego nie udało się powstańcom roku 1863. Swoją wiarą w Polskę to pokolenie roku 1914, niewzruszoną wiarą, jak to pięknie określał w jednym ze swych wspomnień Stefan Żeromski, rozmawiający chociażby w krakowskich Oleandrach ze strzelcami, starali się dzielić ze społeczeństwem. Społeczeństwem, które w swej masie po klęsce powstania styczniowego było tak przestraszone i trudno się temu dziwić, bo represje po powstaniu styczniowym ze strony Rosji były potężne, że obawiało się, czy w ogóle można jeszcze wierzyć w to, że kiedykolwiek powrócimy na mapy świata. A jednak dzięki tej wierze udał się cud roku 1918. Polska odzyskała wolność po 150 latach niewoli. Polska obroniła tę wolność w potężnym starciu cywilizacyjnym roku 1920, czyli wojnie polsko-bolszewickiej. I wreszcie ta Polska wychowała pokolenie, które kiedy znów Polska została wymazana przez naszych sąsiadów, agresorów, niemiecką III Rzeszę i Związek Sowiecki z map Europy i świata, nie wyobrażało sobie, że bić się nie trzeba, że trzeba sobie zadawać pytania po co, dlaczego, za ile. No, pytania, które niestety współcześnie często każdy sobie z nas stawia. To pokolenie, do którego należał Krzysztof Kamil Baczyński, Tadeusz Gajcy, no i szerzej ludzie urodzeni w latach 20. Wspominałem tu w naszej pierwszej części spotkania o Ojcu Świętym Janie Pawle II, który też do pokolenia tego należał i również podejmował różnego rodzaju starania w czasie II wojny światowej o to, aby Polska nie straciła ducha, aby nie straciła wiary w wolną Polskę. I na przykładzie Ojca Świętego Jana Pawła II można pokazać, jak tą wiarą zaraził Polaków również w roku 79, czego konsekwencją był kolejny polski sierpień, czyli wielki zryw Solidarności. Ojciec Święty Jan Paweł II, który, przypomnijmy, był synem oficera II Rzeczpospolitej, w roku 1999 nawiedził cmentarz żołnierzy wojny polsko-bolszewickiej, którzy spoczywają w Radzyminie. I Ojciec Święty powiedział wtedy, że nosi w sobie ogromny dług wdzięczności wobec tamtego pokolenia, bo ma świadomość, że urodził się w wolnej Polsce dzięki nim, dzięki tym, którzy wtedy na przedpolach Warszawy, później w operacji niemeńskiej, wcześniej w bitwie pod Komarowem, walczyli o to, aby Polska utrzymała swoją suwerenność i swoje również oblicze, dlatego że wojna z bolszewikami była też wojną o kształt cywilizacyjny zarówno Polski, jak i Europy i świata. I Jan Paweł II, świadom tego, że ma w sobie ten ogromny dług wdzięczności, spłacił go również w roku 79 w czasie swej pierwszej pielgrzymki, bo wtedy dał na Placu Zwycięstwa, obecnym Placu Józefa Piłsudskiego, Polakom wiarę w to, że nie jest wszystko stracone, że można po latach zniewolenia komunistycznego, marazmu, takiej bez nadziei, poczucia, że już nic się nigdy nie uda, poczucia podobnego czy porównywalnego z tym, jakie społeczeństwo polskie miało po klęsce powstania styczniowego, z tego letargu się wydobyć. I za rok pojawił się cud polskiego sierpnia, cud już bezorężnej walki o wolność, czyli Solidarność, która poprzez swoje działanie, próbę jego zatrzymania podjęli komuniści jeszcze w roku 81, wprowadzając stan wojenny, doprowadziła nas do wolności, doprowadziła nas do III Rzeczpospolitej. A zatem, mówiąc o pokoleniu urodzonych w II Rzeczpospolitej, musimy myśleć, tak jak zawsze w przypadku oceny narodu, w nieco szerszej perspektywie, szerszym kontekście. To pokolenie nie wzięło się znikąd. Ono się wzięło z tradycji wyniesionej z domu rodzinnego, tradycji, w której ojciec walczył w Legionach czy w Armii Błękitnej Hallera, dziad walczył pod Langiewiczem w powstaniu styczniowym, a pradziad w powstaniu listopadowym. I na przykładzie chociażby Krzysztofa Kamila Baczyńskiego bardzo pięknie to widać. Ten młody człowiek, niezwykle utalentowany, porównywany z Juliuszem Słowackim w ocenie jego twórczości, wychowany został przez ojca, który był oficerem Legionów i POW, a później oficerem wywiadu polskiego w czasie wojny polsko-bolszewickiej. I Krzysztof Kamil Baczyński umierał z ogromną stratą przecież dla Polski, dla polskiej kultury, choć pewnie jego losy, gdyby przeżył po II wojnie światowej, byłyby podobne do losów rotmistrza Pileckiego, czy też innych, mordowanych potem przez komunistów. Ale on, idąc do powstania, wcześniej zostając żołnierzem Armii Krajowej, wiedział, że nie może postąpić inaczej, że nie może zachować się inaczej. To było pokolenie, o którym bardzo pięknie powiedział prezydent Lech Kaczyński w czasie pierwszych po wojnie tak dużych obchodów rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, kiedy otwierane było Muzeum Powstania Warszawskiego. Otóż mówił, iż to było pokolenie, które walczyło o wolną Polskę, o prawo do własnego państwa, do własnych decyzji, do bycia u siebie. I mówił potem świętej pamięci prezydent, że wola niepodległości jest nieodłącznie związana z poczuciem godności. Żołnierze Powstania Warszawskiego walczyli o tę godność narodową i ludzką i o to wszystko, co zostało Polakom odebrane i co chciano im odebrać ponownie. Piękne słowa, które warto przywołać, warto przypomnieć i warto przypominać wtedy, kiedy toczy się, tak jak powiedziałem, często ahistoryczna dyskusja wokół tego, czy powstanie miało sens. Tamto pokolenie, podejmując walkę zbrojną już w 1939 roku, wiedziało, że postąpić inaczej nie może, że wynika to z pewnego genu wolności, który mają w sobie, a który został im przekazany przez pokolenia wcześniejsze. Te pokolenia zresztą, tak jak mówię, wychowały pokolenia następne, które no niestety klęską wojenną, klęską lat powojennych też zostały mocno przytłoczone, ale ten powiew świeżości, poczucie nadziei, poczucie wiary w zwycięstwo dał ojciec święty Jan Paweł II, również człowiek pokolenia roku 1920.
Tych sierpnia było wiele. Myśmy też wspominali te rocznice, na których też dzisiaj pan minister był. Ta chociażby 84. rocznica rozpoczęcia tej antypolskiej operacji NKWD, gdzie zginęło ponad 100 tysięcy Polaków, którzy żyli poza Polską. Też dodawałem, że później no, nie mogliśmy się dziwić temu, co Sowieci robili z Polakami, wywożąc ich na Sybir, czy to, co działo się chociażby w Katyniu, prawda, te konsekwencje, no, że to nie tylko Niemcy nas zaatakowali, ale jeszcze przed wojną już taką operację antypolską bolszewicy podjęli.
Pierwsza rzecz, o której warto wspomnieć i wielokrotnie podkreślać, że umiłowanie wolności, umiłowanie niepodległości osobistej, ale też państwowej, narodowej jest nieodłączną cechą polskiego kodu kulturowego. Jeżeli spojrzymy na polskie dzieje trwające od ponad 1050 lat, czyli od chwili przyjęcia chrztu i nabycia przez nas państwowości, to zobaczymy, że dążenie każdego pokolenia to jest dążenie do silnego, wolnego państwa lub, jeżeli wolność ta zostanie utracona, do przywrócenia tej wolności. I to jest rzecz, która nas, Polaków, charakteryzuje i w dużej mierze też wyróżnia spośród wielu narodów. I tę cechę doskonale rozpoznali i rozpoznają, myślę, nadal ci, którzy Polsce źle życzą lub, mówiąc wprost, ci, którzy Polski są wrogami i chcieliby Polskę widzieć słabą albo w ogóle nieistniejącą. I w roku 1920, kiedy toczyła się wojna o wszystko, wojna dwóch światów, wojna, w której z jednej strony mieliśmy świat wartości chrześcijańskich, świat wartości, na który wznosi się Europa od wieków i po której to stronie stanęli Polacy, z drugiej strony w tym konflikcie był drugi świat, świat antywartości, antywartości, jakie niósł ze sobą komunizm. W 1920 roku przed komunistami, przed sowiecką Rosją właściwie otwierała się otworem droga aż po Gibraltar, aż po koniec Europy. Nastroje rewolucyjne w Europie były po I wojnie światowej bardzo silne i wydawało się, że Rosja bolszewicka ideę komunizmu przeleje na Europę. A tutaj na drodze tych zamierzeń sowieckich, zamierzeń bolszewickich, rosyjskich stanęła Polska i stanęła w sposób niezwykle skuteczny, broniąc swojej niepodległości i broniąc oblicza Europy. Trochę nawet wbrew Europie, dlatego że w lipcu 1920 roku wiele państw zachodnich uważało, że właściwie trzeba rzucić Polskę na pastwę Sowietów i wtedy zakończy się problem. No tak się niestety dzieje, że kiedy mocarstwa uważają, że na szalach losów warto poświęcić państwo jakieś, to zło wcale wtedy się nie kurczy, tylko wręcz przeciwnie, rozplenia. Tak było w roku 20. Na szczęście wtedy udało nam się ocalić i własną suwerenność i oblicze Europy. No tak było też w latach 30., kiedy państwa zachodnie drogą tak zwanych ustępstw doprowadziły do tego, że narodowa socjalistyczna niemiecka III Rzesza Adolfa Hitlera nie poprzestała na drobiazgach w rozumieniu późniejszych zdarzeń, tylko wywołała konflikt, jakiego nigdy świat nie zdał. To też nauka taka płynąca, że złu zawsze trzeba się przeciwstawiać i tłamsić je w zarodku, nie pertraktować ze złem i ze złem nie siadać do stołu, jak to się mówi. Natomiast wracając do roku 20, kiedy została przegrana Bitwa Warszawska, kiedy w okolicach Zamościa pod Komarowem rozbita została, wydawało się, niezwyciężona armia konna Siemiona Budionnego, kiedy wreszcie w operacji niemeńskiej zostały rozbite w proch i w pył oddziały Armii Czerwonej. Wówczas, mówiłem o tym w części pierwszej, ale chcę to też przypomnieć, bo to pokazuje też pewien kontekst rocznicy, o której ojciec wspomniał, czyli rocznicy operacji antypolskiej NKWD i tego wszystkiego, co działo się z Polakami w czasie II wojny światowej i represji, jakie nas dotknęły ze strony Związku Sowieckiego. Otóż po tych wszystkich polskich zwycięstwach Lenin zwołał naradę, w której powiedział wyraźnie, przywołuje to między innymi w swoich wielu pracach profesor świętej pamięci, nieodżałowanej też pamięci, Józef Szaniawski. Otóż powiedział, tam było wszystko do wzięcia, tam, czyli w Europie. Ale Piłsudski i jego Polacy zgasili ogień rewolucji europejskiej. Tego nigdy im zapomnieć nie można. To były bardzo złowieszcze słowa i stały się one podstawą do tego, co z Polakami Sowieci czynili później. Myślę tu o operacji polskiej NKWD. 11 sierpnia roku 1937 szef NKWD Jeżow, na też polecenie osobiste Stalina, wydał decyzję, na mocy której wszyscy obywatele Związku Sowieckiego, którzy byli narodowości polskiej, mieli zostać po prostu zamordowani. Skąd się tam wzięli Polacy na terenie Sowietów? No część z nich osiadała tam jeszcze w czasach przedrozbiorowych, część w czasie rozbiorów. Zachowywali swoją polskość w mowie, kulturze, przede wszystkim w religii, przywiązaniu do chrześcijaństwa czy wręcz katolicyzmu. No, a w wyniku zakończonej wojny polsko-bolszewickiej, podpisanych traktatów pokojowych, to tak się złożyło, że znaleźli się poza granicami II Rzeczpospolitej. W związku z tym nie objęci byli żadną ochroną i żadną pomocą ze strony państwa polskiego, bo takowej pomocy udzielić im nie można było. Byli obywatelami innego państwa. I w ciągu kilkunastu miesięcy w sposób okrutny zamordowano ponad 100 tysięcy, a część historyków, jak dzisiaj rozmawialiśmy podczas uroczystości z przedstawicielami Instytutu Pamięci Narodowej, ocenia, że skala tej zbrodni była nawet dwukrotnie wyższa i dotyczy około 200 tysięcy ludzi. Zostali oni zamordowani. Byli to oczywiście cywile, to były kobiety, to były dzieci, niemowlęta, starcy. Każdy, kto miał polskie korzenie i do polskości chciał się przyznawać. Rzecz, która, proszę zwrócić uwagę, przez wiele, wiele lat w ogóle nie funkcjonowała w krwiobiegu naszej narodowej pamięci. Dopiero od kilku lat powracamy myślami i przywołujemy pamięć o tamtych ofiarach, przywołujemy nazwiska nawet nie do ustalenia, ale ogrom tych, w swej liczbie męczenników tamtych lat, którzy zginęli dlatego, że byli Polakami, którzy zginęli dlatego, że w ten sposób sowiecka Rosja mściła się za swoją przegraną w roku 1920, realizując te słowa Lenina, że Polakom nigdy nie wolno tego zapomnieć, i jednocześnie mordując ludzi, którzy, tak jak powiedziałem na początku, byli w sobie nosicielami tego najszlachetniejszego i najpiękniejszego uczucia i cechy narodowej Polski, czyli umiłowania wolności. W państwach totalitarnych, w Związku Sowieckim, w narodowej socjalistycznej niemieckiej III Rzeszy nie można było być człowiekiem wolnym. W Polsce zawsze można było być człowiekiem wolnym nawet wewnętrznie i tę wolność manifestować. Tak było w I Rzeczpospolitej, w Polsce niepodległej, tak jest przecież i współcześnie. To było solą w oku dla Sowietów. Dokonali tej barbarzyńskiej zbrodni. Nie znamy, tak jak powiedziałem, dokładnej liczby ofiar. Nie wiemy dokładnie, gdzie są pochowani, bo to są bezimienne mogiły rozsiane na terenie całej ówczesnej sowieckiej Rosji. Wiemy, że znaczna część ofiar spoczywa w Bykowni, że wiele ofiar spoczywa w Kuropatach na terenie dzisiejszej Białorusi. Nigdy oczywiście nikt tam nie prowadził żadnych prac ekshumacyjnych i obawiam się, że niestety tak też nie będzie się działo i obecnie z uwagi na nastawienie Federacji Rosyjskiej do Polski w tym zakresie polityki historycznej. Zginęli, tak jak mówię, dlatego, że była to zemsta za rok 20. Taka sama zresztą była intencja towarzysząca Związkowi Sowieckiemu od 1939 roku, czyli od paktu Ribbentrop-Mołotow, czyli właściwie od paktu Hitler-Stalin. Taka sama była intencja, z którą Sowieci, poczynając od 1939 roku, a szczególnie od wiosny roku 1940, deportowali w głąb sowieckiej Rosji tysiące Polaków z terenów już przez siebie zabranych. Taka też była intencja i nienawiść leżała u podstaw tego. Nienawiść do Polski, nienawiść do Polaków jako ludzi wolnych, kochających wolność ponad wszystko. Wtedy, kiedy padały strzały w Katyniu, Charkowie czy Miednoje. To samo zresztą leżało u podstaw tego wszystkiego, co Sowieci robili z Polakami w czasie II wojny światowej na terenach zajmowanych już w roku 1944-1945 oraz tuż po wojnie. Problem polega na tym, że o ile zbrodnie nazistowskie, zbrodnie niemieckie zostały w dużej mierze osądzone, postawieni zostali sprawcy tych zbrodni, choć nie wszyscy, bo tam za chwilę może będę miał okazję jeden z takich najbardziej wyrazistych przykładów. Stanęli przed wymiarem międzynarodowej sprawiedliwości w procesie norymberskim. O tyle komuniści, komunistyczna Rosja nigdy nie odpowiedziała za swoje zbrodnie, nigdy sprawcy tych zbrodni nie zostali ukarani. Oczywiście w przypadku Niemiec pozostaje jeszcze i mam nadzieję, że finalnie skończy się w sposób właściwy i sprawiedliwy sprawa odszkodowań wojennych. Natomiast kwestia sprawiedliwości w stosunku do osób, które były odpowiedzialne za śmierć milionów Polaków, ta sprawiedliwość została wymierzona. Niestety w przypadku komunistów taka sprawiedliwość wymierzona nie została, dlatego że, tak jak wspomniałem, wolny świat popełnił zasadniczy błąd w roku 44, 45 i chyba 46, bo wtedy jeszcze pewnie jakaś szansa na to była, mianowicie pokonawszy Trzecią Rzeszę wspólnie ze Związkiem Sowieckim, nie dokonał rzeczy, która by dokończyła w sposób oczywisty los II wojny światowej i dokończyła ten straszny wiek XX, w którym wyrosły dwa straszliwe totalitaryzmy. Otóż nie doszło do wojny wolnego świata ze Związkiem Sowieckim. Krótko mówiąc, były gruzy Berlina, nie było żadnej odpowiedzialności ze strony Rosji. A to przecież Rosja Sowiecka i niemiecka Trzecia Rzesza to dwa państwa odpowiedzialne za wybuch II wojny światowej. To państwa odpowiedzialne za zbrodnie dokonywane na Polakach i nie tylko. Sowieci nigdy za to nie odpowiedzieli i nigdy nie poczuli się również do jakiejkolwiek odpowiedzialności za to, co wyprawiali w latach 39-41 jako najbardziej sprawdzony wówczas sojusznik Hitlera.
No właśnie, tak jak Katyń, tak i operacja antypolska NKWD nosi znamiona ludobójstwa w historii Europy XX wieku, a no, nie możemy też jak gdyby doczekać się tego, żeby tak się stało, jak zresztą pan minister mówi. Ale wiemy, że czas wojny też powodował, że tworzyły się, formowały różnego rodzaju formacje wojskowe. Też pan minister wspominał, zresztą był podczas tych uroczystości dzisiaj w Katedrze Polowej, czy na placu marszałka Józefa Piłsudskiego, grób nieznanego żołnierza, gdzie też, no, można powiedzieć, były uroczystości upamiętniające 77. rocznicę powstania Brygady Świętokrzyskiej Narodowych Sił Zbrojnych. Wiemy, że komuniści też robili taką czarną legendę, czy dziś powiemy taki czarny PR. Partia komunistyczna czy komuniści taką propagandę rozsiewali, ale generał Stanisław Maczek, z dowódca pierwszej polskiej dywizji pancernej, mówił, gdy spotkał się z nimi, z żołnierzami: jesteście dla wielu wyrzutem sumienia, tego wam nigdy nie wybaczył. Więc widzimy jakby dwie strony tego medalu. Walczyli o Polskę, zmagali się z okupantem, no a za chwilę komuniści w Polsce, no, byli w stanie taki czarny PR i też taką krzywdę czynić tym, którzy o Polskę walczyli w Polsce, czy o wolność też narodów na różnych frontach świata.
Dlatego przypominamy historię Brygady Świętokrzyskiej, przypominamy i przywracamy godną pamięć żołnierzom Narodowych Sił Zbrojnych, bo pamiętajmy, że Narodowe Siły Zbrojne tuż po Armii Krajowej to była największa formacja polskiego państwa podziemnego. I walczyła o to samo, o wolność, suwerenność, tylko stawiała, jak się okazało po latach, trafną bardzo diagnozę, iż Polska ma dwóch wrogów, że wrogiem Polski są brunatni wówczas Niemcy i wrogiem Polski są czerwoni Rosjanie. I że jak zakończy się okupacja niemiecka, to rozpocznie się okupacja sowiecka. I tutaj mieli pod tym względem absolutną rację, stąd też walczyli nie tylko z Niemcami, nie tylko z Sowietami, ale walczyli również na przykład z sowiecką agenturą instalującą się chociażby w Górach Świętokrzyskich, w oddziałach, które miały proweniencję komunistyczną, a które były oczywistą sowiecką agenturą. Jest na ten temat bogata literatura, są na ten temat świetne prace źródłowe, są doskonałe prace Leszka Żebrowskiego i wielu, wielu innych historyków. I komuniści, którzy Brygadzie Świętokrzyskiej taką czarną legendę napisali, to byli zazwyczaj ci, którzy byli również przez tę brygadę i przez NSZ zwalczani. Zwalczani również dlatego, że często oddziały komunistycznej partyzantki to były po prostu bandy rabunkowe. Lata temu wyszła wspaniała praca pod tytułem Gwardia Ludowa, Armia Ludowa w dokumentach, w oparciu o dokumenty, które są w polskich archiwach, z których wynika wyraźnie, że poza walką prowadzone były też bardzo silne akcje grabieżcze, które były po prostu niezwykle dokuczliwe w sposób oczywisty dla ludności cywilnej i przed takimi bandami również Brygada Świętokrzyska walczyła, a jedną z takich największych akcji była bitwa stoczona pod Rząbcem, gdzie właśnie z typowo agenturalną sowiecką partyzantką stoczona została walka, również w obronie ludności cywilnej. Brygada Świętokrzyska na początku 1945 roku podjęła decyzję przebicia się z Polski, z której wycofywali się już Niemcy, a zaczęli wkraczać Sowieci wraz z ofensywą zimową 1945 roku, przebić się na zachód. Przebić się na zachód. Początkowo te próby przebijania się odbywały się w boju ze stroną niemiecką. Krótko mówiąc, no doszło do dużych bitew, potyczek w okolicach tunelu Unijowa. Okazało się jednak, że taka forma przebicia się będzie niemożliwa. W związku z tym doszło do takiego, no można powiedzieć, cichego porozumienia się. Krótko mówiąc, Niemcy przepuścili brygadę przez teren frontowy i dalej brygada szła już sama, nie toczyła wtedy już walk z Niemcami. Niemcy koncentrowali się wówczas już wyłącznie na walce z Armią Czerwoną, a brygada szczęśliwie, ocalając życie setek ludzi ją tworzących, dotarła na teren obecnej Czechosłowacji, gdzie w końcówce maja 1945 roku wyzwoliła niemiecki obóz koncentracyjny w Holiszowie, niedaleko Pilzna, uratując blisko 1000 kobiet różnych narodowości, w tym blisko 300 Żydówek, które tam przez SS-manów były przetrzymywane i miały być skazane na śmierć. Baraki, w których przebywały więźniarki, były oblane już benzyną i miały zostać podpalone, spłonęłyby żywcem. Atak Brygady Świętokrzyskiej spowodował, że te kobiety ocaliły życie i stały się wolne, a wyrazem ich wdzięczności było takie wspaniałe serce, które miałem okazję oglądać, uszyte z pasiaków więźniarek, w podziękowaniu dla Brygady Świętokrzyskiej. Celem przejścia na zachód brygady miało być dołączenie do stacjonujących już wtedy we Włoszech oddziałów 2. Korpusu Polskiego. Proszę pamiętać, mówiłem też o tym w części pierwszej, że wtedy wielu Polaków wierzyło, niestety jak się okazało niesłusznie, w to, że dojdzie jeszcze do starcia wolnego świata z totalitarną Rosją. I wtedy zgromadzenie na zachodzie dużej liczby żołnierzy polskich, tych, którzy stacjonowali we Włoszech pod dowództwem generała Andersa, tych, którzy stacjonowali po wyzwoleniu Francji, Belgii i Holandii pod dowództwem generała Maczka, to była potężna siła, to był potencjał. Żołnierze Brygady Świętokrzyskiej zostali mniej więcej w tym momencie również dołączeni do armii generała Pattona, armii trzeciej amerykańskiej. A Patton, jak państwo pamiętają z historii zapewne, był jednym z tych niestety nielicznych dowódców amerykańskich, który uważał, że Sowieci są tak samo groźni jak Niemcy i należy nie kończyć wojny w maju 1945 roku, tylko wyprzeć możliwie jak najdalej sowiecką Rosję, dając wolność krajom Europy środkowo-wschodniej. Niestety takich intencji nie podzielali możni tego świata ówczesnego. Myślę tu o prezydencie Stanów Zjednoczonych, o premierze Wielkiej Brytanii. Doszło do porozumień jałtańskich, przypieczętowanych potem w Poczdamie, efektem czego na pół wieku Europa Środkowo-Wschodnia, w tym Polska, znalazła się pod sowiecką strefą wpływów. Mogło to wszystko wyglądać inaczej. No i ci, którzy też oceniają ten marsz Brygady Świętokrzyskiej z Gór Świętokrzyskich przez Czechy aż na zachód, nie mogą oceniać tego w oderwaniu od realiów historycznych. Ci ludzie naprawdę wierzyli, że dołączą do 2. Korpusu, a potem wraz z 2. Korpusem kiedyś przybędą do Polski. Do Polski, która z pomocą aliantów, którym zawsze byliśmy wierni, w przeciwieństwie niestety do nich, wyswobodzimy kraj od nowego okupanta, od czerwonych namiestników Kremla.
Bardzo dziękuję, panie ministrze. Drodzy państwo, dziś Kolumbowie, pokolenie rocznika 1920. Naszym gościem jest minister Jan Józef Kasprzyk, szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Zapraszamy do kontaktu. Numery do naszego studia: Polska Północna 56 655 23 55, Polska Południowa 56 655 23 56. Telefony w naszej rodzinie 536 600 i 536 600 200. oraz numery telefonów dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33 drugi 48 56 655 23 66. Z pewnością, drodzy Państwo, znamy elegię o chłopcu polskim Krzysztof Kamil Baczyński, a śpiewa Grzegorz Wilk.
Oddzielili cię, syneczku, od snów, co jak motyl drżą. Haftowali ci, syneczku, smutne oczy rudą krwią. Malowali krajobrazy, żółte ścieki pożóg. Wyszywali wisielcami drzew płynące morze. I wyszedłeś jasny, synku, z czarną bronią w noc. I poczułeś, jak się jeży w dzięku minut zło. Zanim padłeś, jeszcze ziemię przeżegnałeś lęku. Czy to była kula, synku, czy to serce pękło? Syneczku, ziemi twej na pamięć, gdy się ścieżki powycinał żelaznymi łzami. Odchowali cię w ciemności, odkarmili bochnem truk. Przemierzyłeś po omacku najwstydliwsze z ludzkich dróg. I wyszedłeś jasny, syn, czarną bronią w noc. I poczułeś, jak się jeży w dźwięku minut zło. Zanim padłeś, jeszcze ziemię przeżegnałeś ręką. Czy to była kula, synku, czy to serce pękło? Cię w ciemności odkarmili bochnem truk. Przemierzyłeś po omacku najwstydliwsze z ludzkich dróg. I wyszedłeś, jasny, synku, z czarną bronią w noc. I poczułeś, jak się jeży w dźwięku minut zło. Zanim padłeś, jeszcze ziemię przeżegnałeś ręką. Czy to była kula, synku? Czy to była kula, synku? Czy to serce pękło? Serce pękło. Serce pękło.
Krzysztof Kamil Baczyński, elegia o chłopcu polskim, śpiewał Grzegorz Wilk. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Tak, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witam czcigodnego ojca i też szanownego gościa.
Pana imię?
A kłania się Andrzej z Więcborka i też jednocześnie członek Stowarzyszenia Osób Represjonowanych w Stanie Wojennym Przymierze w Bydgoszczy. Słuchając tego programu, nie od początku tutaj moją uwagę zwrócił taki problem, który szanowny gość tutaj poruszył, jak chodzi o
miejsce i rolę Narodowych Sił Zbrojnych właśnie w strukturach państwa podziemnego w okresie wojny. Właśnie to jest znana historia, bo też jestem tak prywatnie pasjonatem historii współczesnej. No z tym przejściem takim niesamowitym tutaj aż na teren Czechosłowacji, no i tam potem spotkanie z jednostkami wojsk amerykańskich. Natomiast tutaj chciałbym tylko zwrócić uwagę, właśnie doskonale pamiętam z czasów mojej nauki szkolnej, jeszcze w szkole średniej, na lekcjach historii, no, to był jeszcze okres lat 70. PRL-u, no i tak starano się to tam właśnie w programie ówczesnym nauczania historii w szkołach przemilczać, a jak się nie dało, no to już tam jakieś takie no, kłopotliwe pytanie padło ze strony kogoś z uczniów o NSZ, no to nauczyciele tak starali się zgodnie ze standardami tej propagandy PRL-owskiej stosować taki czarny PR, wtedy jeszcze to pojęcie PR-u nie było znane. No i tak właśnie dyskredytować, deprecjonować właśnie te formacje, no już oczywiście też Armię Krajową, no a już NSZ, to tam suchej nitki na tym, na nich nie zostawiano, no i wtedy nauczyciel, tak trochę czując się przyciśnięty do ściany, coś tam musiał odpowiedzieć, więc wtedy wychodziło na to, że Narodowe Siły Zbrojne, to w tej nazwie ten przymiotnik narodowy, to tak starano się tam to przedstawiać, że miano my jako młodzież mieliśmy kojarzyć to ten przymiotnik narodowy z nacjonalistycznym, czyli jakby to mieli oni wyjść na takich polskich faszystów, nazistów, no i wtedy no, próbowano przekonywać, że to przejście takie tutaj w takim na zasadzie, jak to się mówi, cichego porozumienia, takiego no, coś w rodzaju jakby rozejmu z wojskami niemieckimi, które tutaj bez walki taki korytarz zgodziły się utworzyć, bo poniekąd Niemcy też nie mieli zbyt wielkiego wyjścia, bo już wiesz, mieli świadomość, że wojna jest przegrana i się cofali na zachód pod naporem Armii Czerwonej, to no, nie chcieli jeszcze mieć obok Sowietów przeciwko sobie właśnie tam struktur wojskowych polskiego państwa podziemnego. Więc tutaj było to na zasadzie takiego cichego porozumienia, jak mi wiadomo. I no, ta historiografia komunistyczna wtedy w czasie PRL-u próbowała to przedstawić jako akt zdrady, że to, że Niemcy tak no, poszli na taki kompromis, się zgodzili, że to było efektem zmowy i miało tutaj w naszych oczach ukazywać Narodowe Siły Zbrojne jako sojusznika Niemców faszystów, więc no nic tylko ich tam, prawda, wykląć, a więc nic bardziej błędnego, bo też znane są takie epizody, że już w tym okresie wojny nieliczni, którzy jakimś cudem jeszcze ocaleli, przeżyli, obywatele polscy, ale narodowości żydowskiej, to też słyszałem, są, były znane przypadki takie, że no, zgłaszali się do jakichś leśnych oddziałów właśnie NSZ-u, licząc na to i słusznie no, mając nadzieję na jakieś szanse w ogóle przeżycia, przetrwania, no bo mieliśmy przecież świadomość, że gdyby wpadli w ręce Niemców, no to ich los jest oczywisty, wiadomy, jako właśnie narodowości żydowskiej. No i były takie też podobnież przypadki, że po prostu no, ramię w ramię walczyli przeciwko Niemcom. I także tutaj...
I teraz to pytanie.
Tak, czy to, pytanie jest takie, czy to nie jest jakiś właśnie byłby paradoks w tym czarnym PR-ze Narodowych Sił Zbrojnych, że jak propaganda komunistyczna mogła przypisywać im skłonności jakieś faszystowskie, nazistowskie, nacjonalistyczne, skoro były przypadki nawet, że z obywatelami polskimi narodowości żydowskiej ramię w ramię z Niemcami walczyli. No i tutaj właśnie tu się ośmieszyła ta historiografia perlowska, po prostu no, wykazując delikatnie mówiąc niekonsekwencje. Nie wiem, jak gość to programu to ocenia, bo po prostu ja to odbierałem już wtedy jako zwyczajny absurd, po prostu wzajemna sprzeczność, w której już chyba ci historycy komunistyczni się pogubili, chcąc maksymalnie zdeprecjonować narodowe siły zbrojne, dając im taką maskę właśnie nacjonalistów polskich, nazistów. No, a tymczasem fakty pokazały, że jeśli były przypadki, że ocaleni, nieliczni polscy obywatele, którzy cudem przetrwali, no to dołączali do tych oddziałów, tam licząc właśnie na to, że jest to szansa na przeżycie do końca wojny, prawda, do czasu przynajmniej okupacji jeszcze niemieckiej. Także to takie tutaj pytanie, byłbym ciekaw właśnie oceny, jak się odniesie gość programu właśnie do tej kwestii. Dziękuję, pozdrawiam i szczęść Boże.
Szczęść Boże. Panie ministrze?
Dziękuję bardzo. Jak słusznie pan zauważył, no historiografia komunistyczna z gruntu przedstawia fałszywie losy wojenne, gloryfikując wysiłek zbrojny członków Gwardii Ludowej, Armii Ludowej i jej zaplecza politycznego, czyli PPR-u, agentury moskiewskiej zainstalowanej na okupowanych terenach Polski. No i ta historiografia i opowieść o wojennej historii miała oczywiście kilka odsłon. W odsłonie pierwszej, tuż po II wojnie światowej, czyli odsłonie trwającej gdzieś od lipca 1944 roku na terenach Lubelszczyzny, Chełma, gdzie instalował się ten samozwańczy rząd nazwany PKWN-em, no a potem dalej, stawiano w jednym szeregu Armię Krajową i Narodowe Siły Zbrojne, określając obie formacje jako faszystowskie, jako kolaborujące z Niemcami. Pojawiały się przecież wtedy karykatury nawet generała Tadeusza Bora-Komorowskiego, komendanta Armii Krajowej, które były stylizowane na Adolfa Hitlera, także nie ma różnicy między dowódcą AK a przywódcą III Rzeszy. No i ten stan utrzymywał się mniej więcej do drugiej połowy lat 50., czy no powiedzmy do 56. roku, czyli do końca tego najstraszniejszego okresu terroru komunistycznego, nazywanego okresem stalinowskim. No wtedy ten komunizm w Polsce miał faktycznie terrorystyczną, niezwykle i morderczą twarz. Potem nieco rzecz się zmieniała. To znaczy wprawdzie pomniejszano rolę Armii Krajowej, wymieniano jej udział w walce z Niemcami zawsze po Armii Ludowej, tym niemniej cały czas pozostawała nienawiść i pozostawała budowana konsekwentnie czarna legenda Narodowych Sił Zbrojnych. Szczególnie to było zauważalne w latach 60., czyli w czasach, kiedy szefem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, a jednocześnie szefem Związku Bojowników o Wolność i Demokrację, był niejaki Mieczysław Moczar. Mieczysław Moczar popełnił, choć twierdzi wielu, że się tylko pod tym podpisał celem wydania, napisał to jeden z literatów, krótko mówiąc książkę, która przez wiele, wiele lat dla wielu pokoleń była lekturą obowiązkową w PRL-u. Mówię tutaj o książce pod tytułem Barwy walki. No, można powiedzieć, że z tych barw walki wynika, że właściwie Mieczysław Moczar i podległe mu oddziały Gwardii Ludowej prowadziły jako jedyne walki z okupantem niemieckim. Armia Krajowa czasem pomagała, ale właściwie stała z bronią u nogi. Natomiast ci z Narodowych Sił Zbrojnych, według Moczara, to byli najwięksi bandyci. No i ta czarna legenda, którą ta książka, zekranizowana zresztą w głośnym filmie w kinie PRL-u, no wiodła znaczącą rolę. Paradoks natomiast polega też na tym, że Mieczysław Moczar, który był odpowiedzialny za haniebną antysemicką czystkę roku 68, również czystkę w wówczas Ludowym Wojsku Polskim, który no, wprost mówił, że nienawidzi Żydów, nadawał Narodowym Siłom Zbrojnym oblicze formacji, która z uwagi na swoje odwołania do tradycji katolickiej i narodowej ma w jakikolwiek sposób mieć również charakter antysemicki. No absolutny paradoks. Czołowy antysemita PRL-u lansuje teorię o antysemityzmie Brygady Świętokrzyskiej. I niestety ta teoria pokutuje nawet po dzień dzisiejszy, bo od czasu do czasu pojawiają się, chociażby w Gazecie Wyborczej, artykuły, w których Brygadę Świętokrzyską się opluwa jako antysemicką, kolaborującą z Niemcami i organizowane chociażby przez kierowany przeze mnie Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych obchody, czy w Warszawie, tak jak dziś, czy przed szczególnie dwoma laty, to była taka głośna próba zablokowania tych obchodów, którym patronat dał prezydent Rzeczpospolitej, była 75. rocznica powstania Brygady Świętokrzyskiej, czy organizowane przez nas uroczystości w Holiszowie, gdzie w miejscu wyzwolenia obozu powstała tablica upamiętniająca ten czyn zbrojny Brygady Świętokrzyskiej, gdzie ta legenda czarna jest podtrzymywana. Ale chyba najlepiej o tym, że żadnej kolaboracji nie było, świadczy fakt, że Brygada Świętokrzyska toczyła aż do początku 1945 roku boje z Niemcami. No i w jednym z takich bojów, i znam to z przykładu własnego rodzinnego, zginął w walce z Niemcami właśnie przy próbie przebijania się przez front jeden z moich kuzynów, którego grób dopiero na początku lat 90. Odnaleźliśmy. Natomiast oczywiście, żeby brygada przebić się przez front mogła, doszło do, no powiedzmy, krótkotrwałego, bo trwającego zaledwie kilka godzin zawieszenia broni. A później już Niemcy zajmowali się wyłącznie walką z Armią Czerwoną. Brygada dzięki temu mogła realizować swój plan, czyli udawać się w stronę stacjonujących na terenie już wyzwolonej Europy oddziałów polskich sił zbrojnych na zachodzie. Natomiast zarzut drugi antysemityzmu zupełnie się już nie broni, ponieważ w Brygadzie Świętokrzyskiej, przynajmniej jak twierdzi największy i najlepszy znawca tematu tej formacji, Leszek Żebrowski, służyło przynajmniej 6 obywateli polskich wyznania mojżeszowego, żydowskiego pochodzenia, a jednym z oficerów, który notabene był lekarzem, głównym lekarzem Brygady Świętokrzyskiej, był również obywatel polski żydowskiego pochodzenia. No więc takaż to antysemicka jednostka partyzancka.
Dziękuję. Radio Maria, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Ludwik z Poznania. Ja mam takie pytanie do pana ministra. Ja walczyłem pokojowo o Radio Maria 29 września 2012 roku. I czy to mnie upoważnia, żeby występować o kombatanctwo?
Panie ministrze, panie ministrze?
No jakby tu panu odpowiedzieć. Zgodnie z przepisami kombatantem Rzeczpospolitej jest ten, kto walczył z bronią w ręku o wolną Polskę w latach II wojny światowej, poczynając od wojny 1939 roku, aż po walki żołnierzy niezłomnych wyklętych. Kolejną odsłoną walki, już bezorężnej, byli ci, którzy otrzymują i są pod opieką Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych status działacza opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowanej z powodów politycznych, czyli walczący w latach 1956-1989. Natomiast jakkolwiek bardzo szlachetna pańska postawa walki o wolne media wówczas, obronie telewizji Trwam, Radia Maryja, to był już element bardzo ważnego, ale jednak sporu toczonego w wolnej Polsce. I mówiąc wprost, za udział w sporach w wolnej Polsce nie przysługują uprawnienia kombatanckie.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dobry wieczór. Robert ze Świętokrzyskiej, ukłaniam się. Cały słuchacz audycji, szczególnie historycznych, społeczno-politycznych. Mam takie pytania, może refleksję bardziej dotyczącą właśnie dzisiejszego tematu pokolenia Kolumbów i tego czasu. związanego z latami II wojny światowej, tamtej młodzieży, tamtych Polaków. Mam takie refleksje. Sądzę, że już nieraz w audycjach podobnych poruszałem ten temat związany z wychowaniem i edukacją młodego pokolenia. Aby może Państwo, ci, którzy mają wpływ na to, mogli coś wreszcie zrobić z tym, abyśmy w klasach ostatnich szkół podstawowych i średnich wreszcie zdążyli poznać ten temat, a nie traktowali po macoszemu, bo to koniec liceum, bo to koniec podstawówki, bo pędzimy z materiałem i nie zdążymy. Później dziwimy się, że młodzież nie wie, że wychowanie patriotyczne kuleje, gdy historia XX wieku, szczególnie ta ważna historia, na której można by oprzeć wychowanie patriotyczne, to traktowana jest w cudzysłowie, mówiąc nieładnie, po łebkach. Już nie wspomnę, że w literaturze, w języku polskim też, no niestety jest to koniec, to dwudziestolecie międzywojenne i literatura najnowsza też, to koniec już szkoły i nie zdążymy. Więc pierwsze takie pytanie, refleksja, czy można by coś z tym zrobić, abyśmy może kosztem starożytnego Egiptu jednak czytali tego bratnego i jednak poruszali ten temat tego właśnie czasu. No i drugie pytanie, druga refleksja z tego wynikająca. No jeśli nie będziemy tego czynić, to nie zmienimy tego naszego współczesnego pokolenia młodzieży. My też leżam w piersi, też mam dzieci. No, nie wyobrażam sobie, aby ktoś, kto ma 20 lat dzisiaj, był w najmniejszym stopniu podobny do tamtego pokolenia. Dzisiejszy 20-latek to, żeby nie obrażać tych 20-latków, najczęściej mieszka z mamusią. Na myśl o wojsku dostaje białej gorączki. Najprawdopodobniej nie do końca wie, gdzie w domu jest herbata i skarpetki jego własne. A wysłany na jakikolwiek front, czy coś, co jest namiastką frontu, najprawdopodobniej zapłakałby się za mamą i tatą. Więc tutaj mamy przepaść. Jeśli tej przepaści nie zasypiemy edukacją, inwestowaniem w organizacje typu harcerstwo, oaza, nie wiem co jeszcze, bo to bardzo wszystko kuleje, to bez tego, bez udziału tych właśnie organizacji, edukacji szkolnej niewiele zrobimy. Choć i tak mam wrażenie, że dom, tak jak wtedy patriotyczny dom i przypominanie rodziców o tym, że słuchajcie, wy urodziliście się już w wolnej Polsce, musicie Polskę obronić, bo my niestety doświadczyliśmy niewoli, że bez tego przypominania, bez tego wychowania rodzicielskiego pewnie też nie byłoby tych Kolumbów. No i dziś również, jeśli nie dom, to pewnie szkoła, kościół, edukacja niewiele pomoże, ale może chociaż troszeczkę zasypie tą przepaść, bo mówię, między dzisiejszym 20-latkiem a tamtym, no to jest mniej więcej taka odległość jak stąd do starożytnego Egiptu, już przeze mnie wspomnianego. Także takie dwa pytania, refleksje, proszę o ewentualnie łaskawe odniesienie się do nich. Dziękuję i pozdrawiam.
Dziękuję bardzo, panie Robercie.
Dziękuję, też bardzo serdecznie pozdrawiam i oczywiście trudno nie przyznać panu racji, bo w tym procesie wychowawczym, w procesie edukacyjnym cały czas nadrabiamy straszliwe zaległości związane z okresem PRL-u, z okresem zakłamywania też polskiej historii, ale nadrabiamy też zaległości w stosunku do pierwszych lat III Rzeczpospolitej, gdzie podjęto próbę pewnego zrelatywizowania polskiej historii, gdzie najbardziej popularnym hasłem, z którym wygrywało się wybory w roku 1995, było hasło "Wybierzmy przyszłość". Odetnijmy się od przeszłości. Dopiero teraz ulega to pewnemu przewartościowaniu. Kończy się pewien czas pedagogiki wstydu, czyli przepraszania za wszystkie popełnione i niepopełnione w historii przez Polaków czyny, a szczególnie za te niepopełnione. I temu, co pan mówi, służyć ma ta nowa też podstawa programowa i chociażby nowa propozycja lektur szkolnych, które zostały przygotowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki pod przewodnictwem pana profesora Przemysława Czarnka. Na tej liście lektur, które dwa dni temu zostały opublikowane, które w drodze rozporządzenia najpewniej niedługo wejdą w życie wraz z nowym rokiem szkolnym, nareszcie, można powiedzieć, pojawiają się pozycje, które kształtują nasz kod kulturowy, choćby wspaniała książka Zofii Kosak-Szczuckiej "Pożoga", dotycząca wojny polsko-bolszewickiej. Aż dziw bierze, że do tej pory takiej pozycji nie było. Również i inne prace tej wspaniałej katolickiej pisarki, ale też zaangażowanej bardzo mocno w pomoc obywatelom polskim żydowskiego pochodzenia w czasie II wojny światowej. Na listę lektur, no można powiedzieć, obowiązkowo wraca Sienkiewicz, bez którego nie można zrozumieć polskości. Pojawiają się nowe prace Karola Wojtyły. To jest jeden z elementów, który, mam nadzieję, skutecznie będzie wychowywał młode pokolenie. Dotyczy to również podstawy programowej. Będzie więcej lekcji dotyczącej historii najnowszej. Takie zapewnienia płyną ze strony Ministerstwa Edukacji i Nauki. Będą wdrażane różne programy. Nie chcę tutaj jakichś tam szczegółów większych zdradzać, ale w porozumieniu również i z Urzędem do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, z Instytutem Pamięci Narodowej, które służyć będą opowiedzeniu młodemu człowiekowi o polskiej historii z XX wieku. Tak naprawdę z niej wynika współczesność i tu się z panem całkowicie zgadzam. Znajomość historii starożytnej jest niezwykle ważna, jest niezwykle potrzebna, natomiast wydaje mi się, że ona powinna jakby rozpocząć edukację, natomiast koncentracja powinna nastąpić na tym wszystkim, z czego współczesność wynika, czyli na XIX, XX wieku. Mam nadzieję, że te wszystkie plany uda się zrealizować, bo przez wiele, wiele lat zaniedbań pod tym względem było bardzo dużo. Jeżeli chodzi o to właśnie poczucie samodzielności, no niestety ukształtowane zostało w jakimś sensie takie pokolenie, które nie mówię w całości, broń Boże, bo jestem zawsze daleki od uogólnień, ale część tego może pokolenia, które nie ma odpowiedzialności ani za siebie, ani za innych. No tym samym też jest mniej samodzielne. No likwidacja w pewnym momencie też służby wojskowej w takiej czy w innej formie, ograniczenie sił zbrojnych Polski też powodowało, że do tych formacji skażonych też bardzo mocno, powiedzmy sobie, pewną obyczajowością czy antyobyczajowością PRL-u, młodych ludzi nie ciągnęło. Ale proszę zwrócić uwagę, w jak dobrej kondycji i jakim sukcesem okazała się decyzja ówczesnego ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza, kontynuowana przez pana ministra Mariusza Błaszczaka, rozwoju wojsk obrony terytorialnej. Do tych wojsk obrony terytorialnej garną się młodzi ludzie i pokazują, że chcą służyć formacji, która pomaga w czasie pokoju, służyć będzie, nie daj Boże, ale w przypadku konfliktu zbrojnego, ale przede wszystkim jest blisko społeczeństwa i pomaga społeczeństwu, czyli kształtowane jest to, co niezwykle ważne, odpowiedzialność za siebie i innych w sytuacjach kryzysowych. Wojska Obrony Terytorialnej, tak jak sprawdzały się w okresie trwającej pandemii, naprawdę ogromny szacunek i wielkie uznanie. Zresztą myślę, że większość z Państwa tego też miała okazję doświadczyć. A nasi weterani, nasi kombatanci szczególnie, bo to wolontariusze i żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej, na przykład kombatantom, weteranom wojennym, dostarczali w czasie pandemii, kiedy jeszcze nie było szczepień, posiłki codziennie do domu, żeby minimalizować ich zagrożenia wynikające z wieku. Są młodzi ludzie, którzy jak najbardziej rozumieją to, o czym wszyscy tutaj mówimy i rozmawiamy. Kilka dni temu miałem zaszczyt odwiedzić uczestników marszu szlakiem pierwszej kompanii kadrowej. Marszu, który sam przez wiele lat organizowałem, którego byłem komendantem. Teraz z racji pełnionej funkcji jestem już tylko odwiedzającym ten marsz, ale spędziłem z tymi młodymi ludźmi 3 dni. Jutro spotkam się z nimi w Kielcach w rocznicę wejścia tam pierwszej kompanii kadrowej. I to są ludzie różnych profesji, w różnym wieku, choć przeważają oczywiście ludzie młodzi. I oni mają świadomość, że ten marsz szlakiem kadrówki, który zrzesza właśnie ludzi myślących w ten sposób, myślących w sposób wspólnotowy, w sposób daleki od takiego źle pojmowanego samolubstwa i egoizmu, że oni tego marszu jutro nie zakończą. Oni jutro zakończą marsz w tym takim historycznym wymiarze, natomiast pomaszerują dalej do swoich domów, do swoich środowisk, do swoich klas, do swoich uczelni, do swoich zawodów. I tam będą starali się przekonywać swoich rówieśników w różnych kategoriach wiekowych, profesyjnych i tak dalej, do tego, co jest niezwykle ważne, a mówiliśmy o tym w pierwszej części, że trzeba myśleć wspólnotowo, że patriotyzm czasu pokoju to jest myślenie wspólnotowe, myślenie skierowane ku drugiemu człowiekowi, ku drugiemu obywatelowi, a nie wyłącznie ku sobie.
Bardzo dziękuję. Radio Maryja, rozmowy niedokończone. Bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozdrawiam z całego serca Radio Maryja, organizatorów tego spotkania dzisiejszego i pana ministra.
Dziękujemy.
Ja chciałam się odnieść do wypowiedzi pana odnośnie młodego pokolenia, że jest określone jako po prostu można powiedzieć byle jakie. Ja uważam, że to pokolenie zostało zmarnowane, bo młode pokolenie jest ufne. Zawsze było tak, ale jeżeli natrafia na swoje drodze ludzi złych, to po prostu przejmuje to. Ale chciałam się jeszcze odnieść tutaj do wypowiedzi pana ministra, ponieważ bardzo często to byli w wypowiedziach było bolszewicy, Sowieci, komuniści. I proszę sobie wyobrazić, że gdybyśmy zapytali młode pokolenie, że Sowieci, bolszewicy to jest jaka narodowość, to nas 80-90% by powiedzieli, oczywiście to są Rosjanie. To jest dokładnie tak przypisane do Rosjan, ta prawda, jak polskie obozy koncentracyjne są przypisane do pokolenia mojego, pokolenia moich rodziców, pokolenia moich dziadków. Czy taka jest prawda? I tutaj, ja tutaj powrócę do książki Henry Ford, Międzynarodowy Żyd. Ojciec Lenina był niemieckim Żydem. Po przybyciu do Rosji carskiej zmienił nazwisko na Ulianow. W jego rządach było 85,6% to byli Żydzi. Więc dlaczego się, z jakiego powodu mówi się, że to są Sowieci, bolszewicy, komuniści, ale nie mówi się o narodowości. I tutaj jest wielki, i to jest w każdej dziedzinie. Proszę zapytać, tutaj przy okazji, każdej okazji, jak będzie wypowiedź Sowieci, komuniści, bolszewicy, jaka narodowość, żeby prawda była przypisana do właściwych ludzi. Jeżeli ktoś postąpił źle, niech się bije w piersi, tak jak robią to katolicy. Ale nie ma potrzeby niszczyć młodego pokolenia, bo to pokolenie nie wie, jak jest naprawdę. Wszystkiego szczęśliwego i dobrego życzę.
Dziękuję pani. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Halo, halo.
Bardzo proszę, panie ministrze.
Nie, bo chciałbym się do dwóch kwestii jednakowoż odnieść. To znaczy, ja nigdy nie użyłem sformułowania, że pokolenie młode jest byle jakie i nigdy takiego nie użyję. Absolutnie. Powiedziałem wręcz przeciwnie, że są postawy różne, a mam okazję i zaszczyt i honor spotykać się z ludźmi młodymi, którzy myślą bardzo podobnie jak ja i jak osoby, które identyfikują się z ideą niepodległościową. Podawałem chociażby przykład, ale tych przykładów jest znacznie więcej, bo i dzisiaj podczas uroczystości było bardzo wielu młodych ludzi. Zgadzam się absolutnie z panią, że młodzież jest ufna. W związku z tym też trudno się dziwić, że zaufała takim budowanym choćby w latach 90. autorytetom, które uważały, że trzeba mówić rób ta, co chceta. Jeżeli się mówi rób ta, co chceta, to w tym momencie jest to całkowite zaprzeczenie tego, o czym mówimy, że trzeba myśleć w sposób wspólnotowy o narodzie i o państwie jako wspólnocie, której trzeba służyć i etos służby w niej odbudowywać. I tu się absolutnie zgadzam. Z drugą częścią wypowiedzi absolutnie się nie zgadzam, dlatego że bolszewicy, komuniści, którzy rozpętali rewolucję w roku 1917, byli różnej narodowości. Stalin był Gruzinem, Dzierżyński był Polakiem. Były osoby oczywiście też, które miały swoje korzenie żydowskie, byli Rosjanie. I mówimy o Rosji bolszewickiej, mówimy o Rosji sowieckiej, również i dlatego, że tak nazywał się organizm państwowy stworzony w wyniku rewolucji bolszewickiej, No i stąd takie określenie również w okresie międzywojennym się pojawiało. W związku z powyższym myślę, że nie jest tutaj właściwe teraz zmienianie tych określeń, dlatego że tak jak mówię, no, choćby na przykładzie takiego pseudorządu, który był tworzony w okresie wojny polsko-bolszewickiej w 20 roku, myślę tu o tymczasowym Komitecie Rewolucyjnym Polski, czyli to był komitet, który miał przejąć władzę w przypadku wygranej Sowietów w wojnie z Polską. Na czele tego komitetu stało trzech panów: Felix Kohn, Felix Dzierżyński i Julian Marchlewski. I niestety, i to z bólem trzeba powiedzieć, Felix Dzierżyński i Julian Marchlewski to była porządna polska szlachta, która niestety zaprzedała się złu, a Felix Kohn akurat w tym gronie był pochodzenia żydowskiego. Natomiast łączyło ich jedno: nienawiść do Polski. Dlaczego? Dlatego, że uważali, że Polska będzie, polskość jest całkowitym zaprzeczeniem komunizmu, bo polskość to jest niepodległość, to jest wolność, to jest dbałość o wolność, a bolszewizm to jest narzucanie tych wszystkich obłędnych antychrześcijańskich zasad, które trzeba zaszczepiać dobrowolnie, ale ponieważ się nie udaje dobrowolnie, to siłą.
Dziękuję. Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Krzysztof z Toronto. Bardzo jest ciekawa audycja, serdecznie dziękuję za to i to tak na czas, chociaż są jeszcze wakacje. Ja chciałem powiedzieć troszeczkę o sporcie, ale zanim przejdę do sportu, to chciałbym skomentować to, co ta pani przed chwilą powiedziała, że Rosjanie, że to niekoniecznie byli Rosjanie, którzy tą politykę antypolską stosowali. Ja mieszkałem w Londynie na takich wakacjach pracujących, pisałem pracę magisterską w 80-81 roku i mieszkałem u pana, który był sierżantem w okresie wojny w polskich siłach zbrojnych. W stopniu kaprala został zmobilizowany w sierpniu 1939 roku. Trafił do obozu jenieckiego. Z tego obozu jenieckiego trafił do więzienia. Gdzieś tam za Uralem aż 15 lat dostał za niebezpieczne rozmowy. Taki był paragraf w kodeksie sowieckim. Niesłuchajne rozgawory. I dzięki temu przeżył, bo wszyscy koledzy z jego obozu zostali zamordowani w Katyniu. W każdym razie on, jak przyszła ta amnestia, kiedy Niemcy napadli Rosję sowiecką, on na podstawie tej amnestii wyszedł z więzienia i opowiadał o stosunku Rosjan. On mówił, że Rosjanie zupełnie inaczej podchodzili do Polaków niż władza. I mówił, że przecież musiał się dostać do tych punktów zbornych Andersa, musiał gdzieś przenocować, musiał mieć jakieś pieniądze na bilet. I mówi, że nie było domu, który by mu odmówił pomocy rosyjskiego, że go wykarmili, ubrali, dali pieniądze jeszcze na bilet, że bardzo serdecznie Rosjanie podchodzili do Polaków w czasie wojny, wtedy w tamtej sytuacji. To tyle, co chciałem powiedzieć o tych sprawach etnicznych. Natomiast sport jest tą dziedziną ludzką, gdzie nie ma rozróżnienia na rasy, gdzie nie ma uprzedzeń rasowych. I ja z dużym bólem serca obserwuję działalność Solidarności jeszcze z tej podziemnej, później KOR-u, gdzie oni walczyli z polskim sportem. Bardzo energicznie domagali się likwidacji, sponsorowania przez państwo wybitnych sportowców. Chodziło o te tak zwane fikcyjne etaty. Ja sam byłem kajakarzem w tym czasie. Kilka lat trenowałem w klubie budowlani, w młodzikach, w juniorach. Startowałem na Mistrzostwach Polski, byłem na eliminacjach do kadry w Wałczu kilka razy. I później przez to takie podejście, kiedy już zaczął się stan wojenny, mnie to jakby od tej działalności podziemnej Solidarności odpychało bardzo. I to pokutuje. Teraz mamy, na szczęście zdobyliśmy troszeczkę więcej medali na tej olimpiadzie, ale kiedy się porównuje olimpiadę na przykład w Tokio z 1964 roku, to tam było aż 23 polskie medale. Także to w dalszym ciągu jest wszystko malutko. I ta polityka Solidarności, ona była względem sportu była szalenie zakłamana. Ja mieszkałem we Włoszech parę lat i tam w sporcie państwo sponsorowało ten sport amatorski bardzo energicznie. Do dzisiaj I to jest od zawsze, przynajmniej od II wojny światowej, tam cała kadra narodowa wszystkich rodzajów sportu to są żołnierze albo policjanci różnych rodzajów sił zbrojnych. I wszystko to siedzi na fikcyjnych etatach i dzięki temu ci ludzie mają wyniki w sporcie. Natomiast w Polsce tłumaczono, że państwo nie może sponsorować sportowców, bo to się robi zawodowstwo i to jest nieuczciwe wobec krajów zachodnich. To była totalna bzdura i nieprawda i kłamstwo. I to do dzisiaj pokutuje. Na przykład we Wrocławiu, ja pochodzę z Wrocławia, byłem kilka, może 4-5 lat byłem zawodnikiem klubu budowlani we Wrocławiu, w kajakach wyczynowych i tam były 4 kluby do końca PRL-u i dzisiaj nie ma ani jednego. Miasto na wodzie, miasto rzek, mostów, kanałów, nie ma ani jednego klubu wyczynowego kajakarstwa, natomiast pomieszczenia po 2 klubach sportowych, po Juwenii, po Ślęzy, przekazano Instytutowi Grotowskiego. To są ludzie, kilkadziesiąt osób, którzy mają pensje z Urzędu Miasta. Personalnie podpisuje te listy płac pan prezydent Wrocławia, bodajże Sutryk się nazywa. I ci ludzie nie robią kompletnie nic. Dostają pieniądze od wielu lat za podpisywanie listy obecności. I to wszystko dzieje się kosztem sportu. Dlatego, że 2 kluby sportowe, Juwenia Ślęza, wyrzucono z tych budynków i przekazano to Instytutowi Grotowskiego. Ja tylko chciałem przypomnieć, że prymas Polski Wyszyński bardzo energicznie protestował przeciwko działalności Grotowskiego i jego ludzi. Cała działalność Grotowskiego opierała się na wyszydzaniu chrześcijaństwa. On zrobił 2 sztuki przez 25 lat na etacie państwowym wyreżyserował 2 sztuki, gdzie pokazywał Jezusa jako seksualnego dewianta. Podobnie Marię Magdalenę. Ja byłem, osobiście widziałem ten spektakl. Jeszcze jako uczeń liceum w latach 70. Także jest czas, żeby tych ludzi pogonić z budynków sportowych, w ogóle ich rozgolić, bo to jest okradanie podatnika na olbrzymie pieniądze i odtworzyć kluby sportowe, przynajmniej te 2 we Wrocławiu. To nie jest żaden problem. Te pieniądze, które się daje tym oszustom od Grotowskiego, przeznaczyć na trenerów, kupić trochę łódek i na powrót można odnowić ten sport we Wrocławiu. Także ta polityka antysportowa Solidarności, KOR-u, ona jest dla mnie do dzisiaj niezrozumiała. Należy ją wyjaśnić i należy się rozliczyć z ludźmi Grotowskiego i osądzić ich za to, czym naprawdę są. To wszystko, co chciałem powiedzieć. Serdecznie dziękuję ojcu, że w ogóle mnie dostałem się na antenę.
Dziękuję. Proszę bardzo, panie ministrze.
Ciężko mi komentować konkretnie przytoczone przez pana przykład, bo go po prostu dokładnie nie znam. Natomiast generalna uwaga, zapewne jeszcze jest wiele rzeczy, które trzeba w Polsce naprawić, zmienić po tym trudnym czasie PRL-u, po może nie najlepiej rządzonej Polsce w latach III Rzeczpospolitej, to jest oczywiste. No, porównywanie z kolei niestety czasu sportu w okresie PRL-u w Polsce, a w wolnym świecie, to też bym się o to nie pokusił. A mówię, tu przytoczone przez pana konkretne przykłady nie są mi zupełnie znane, także tutaj nie będę tego komentował, bo nie mam odpowiedniej wiedzy.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Szczęść Boże, mówi Anna z Nadrenii.
Szczęść Boże.
Ojcze, witam pana ministra. Bardzo ciekawa audycja, szczególnie w kontekście Narodowych Sił Zbrojnych. I jak były traktowane, prawda, i po wojnie, i w czasie działań wojennych, czy za okupacji sowieckiej. Natomiast jak chodzi o używanie w stosunku do Rosjan, że rewolucję zrobili sobie Rosjanie, pewnie się sami wymordowali zaraz w okresie, prawda, tych straszliwych czystek i arystokracji i inteligencji rosyjskiej, to jako naród, Rosjanie jako naród, ponieśli największe ofiary, jakie sobie można wyobrazić, bo tamten ustrój, bolszewizm, komunizm, trwał 4 pokolenia. U nas tylko 2. Więc należy tutaj właśnie I to jeszcze pamiętam z okresu komunizmu, proszę Państwa, że nawet właśnie młodsi ludzie to na samą, jak słyszeli język rosyjski, który jest pięknym językiem, językiem literatury wspaniałej, to no, teraz nie wiem, czy jest dużo osób, którzy się uczą rosyjskiego, którzy, więc jestem za tym, żeby właśnie to rozróżniać bardzo, bo to rewolucje, prawda, no, wspomogły siły niemieckie, międzynarodowej finansjery też, szczególnie z Niemiec i z Ameryki. Także tutaj trzeba być bardzo ostrożnym. Natomiast jak chodzi, panie ministrze, ale to może nie do pana, jak chodzi o Instytut Grodzowskiego, to jestem bardzo za tym, tylko to wymaga no, przestudiowania, bo to, co on robił w Teatrze 13 rzędu, to już ja mówię nieżyjący, to należy ich popędzić. Jeśli oni w dalszym ciągu mają bardzo niedobry wpływ, niedawno taki był artykuł o liceum, że to, prawda, takie, tak to wszystko, to tak, cokolwiek, ja tak to nazywam, cokolwiek robił Grotowski, to natychmiast w różnych częściach świata, w Ameryce, w New York Times, w czterech stolicach mówiono, jak wspaniale, nie będę mówić, nazywać, jak wspaniale ten Grotowski to robi. A to jest wszystko mit i fikcja po prostu. Więc tutaj należałoby, mówię przy okazji, jeśli będę apelować do podległe to Ministerstwo Kultury, żeby się temu przyjrzeli. Bo to znam młodych ludzi, którzy się zmarnowali właśnie w tym teatrze, w tym dla młodych, to jest teatr, który demoralizował młodych, bo miał paru naprawdę genialnych aktorów, natomiast wyśmiewanie właśnie wspaniałej literatury romantycznej, wszystko to było według Grotowskiego. I to do rodaka zza Wielkiej Wody to bardzo też popieram tą myśl. Dziękuję, szczęść Boże.
Dziękuję.
I do usłyszenia.
Do usłyszenia. Panie ministrze.
Dziękuję bardzo. Tutaj odniosę się przede wszystkim jako historyk do tego, o czym no i pani i pan wcześniej wspomniał, czyli pewnego narodowego oblicza, czy ustalenia narodowego oblicza komunizmu, czy bolszewizmu. No. Komuniści, bolszewicy wyznawali swoje hasła, swoje idee i obywatele Związku Sowieckiego wywodzili się z różnych kręgów etnicznych i narodowościowych, to już powiedziałem i co do tego nie ma żadnej wątpliwości. Chciałbym wszelako zwrócić uwagę na jedną rzecz. Mówiłem o tym w części pierwszej naszego dzisiejszego spotkania, ale chciałbym jeszcze przypomnieć. Otóż w myśl doktryny, którą jeszcze car Piotr, zwany w Rosji Wielkim, wprowadził do obiegu obowiązującego zarówno Rosję carską, jak i porewolucyjną, jest to, że Polska musi się znajdować zawsze w kręgu wpływów, czy w strefie wpływów rosyjskich, a potem to nazywano sowieckich. Stały element doktryny bez względu na to, czy w Petersburgu rządził car, czy w Moskwie panował czerwony przywódca jak Lenin czy Stalin. O tym, proszę Państwa, trzeba bardzo mocno i wyraźnie pamiętać. Wojna polsko-bolszewicka roku 1920 była oczywiście wojną w obronie niepodległości, była starciem cywilizacyjnym, ale była również bardzo wyraźnie określana w samym Związku Sowieckim jako po prostu wojna z Polską. I proszę zwrócić uwagę, bo mało osób o tym wie, że w czasie, kiedy ważyły się losy wojny polsko-bolszewickiej, wówczas dowódcy carscy, którzy najbardziej, wydawać by się mogło, stracili na rewolucji bolszewickiej, wydali specjalną odezwę. Wśród nich był generał Aleksiej Brusiłow, który jako były wódz naczelny armii carskiej napisał do oficerów byłej armii rosyjskiej następujące słowa. Zapomnijcie o doznanych krzywdach ze strony bolszewików i ze wszystkich sił brońcie drogiej nam Rosji, nie dopuszczając do jej uszczuplenia. Zwracam na to uwagę, dlatego że ten element imperialistycznej Rosji, czy to białej, czy czerwonej, jest no niestety również elementem duszy obywateli, którzy to państwo tworzą. Myślę również i o Rosji niestety współczesnej. W tym myśleniu imperialnym Polska bądź ma być państwem w orbicie wpływów rosyjskich, bądź też ma być całkowicie zwasalizowana. Taka jest doktryna od XVIII wieku. To tak kończąc, mówię ten wątek, bo zwracam uwagę, że ci, którzy absolutnie bolszewikami nie byli, nagle w czasie wojny polsko-bolszewickiej zaczynają myśleć w tych ideach wielkoruskich, aby bronić swojej ojczyzny Rosji. Podobnie zresztą wielkoruskie takie idee imperialne, bazujące również na tym takim poczuciu ogromnej dumy narodowej, wzbudził Stalin w 1941 roku, kiedy zakończył mu się nie z jego winy sojusz z Adolfem Hitlerem i Niemcy, jak w masło wchodzili w Rosję. Wówczas na przykład Stalin otworzył cerkwię, uważając, że to przyczyni mu popularności i że po raz kolejny będzie można stanąć do wojny ojczyźnianej. Ojczyźnianej nie w obronie bolszewizmu, tylko w obronie Wielkiej Rosji. Więc bywa to z tym różnie, ale na pewno dyskusja na ten temat jest bardzo, bardzo ciekawa. I też dziękuję za ten głos z pani strony. Serdecznie panią pozdrawiając.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. I mam takie właściwie krótkie pytanie do pana ministra. Po prostu życiem nie było moje usłane różami. Urodziłam się w wielodzietnej rodzinie pod Wrocławiem w Zabłocce. Ojciec był rocznika 1917, dokładnie w grudniu się urodził i moja mama też była 24, więc jako dziecko z wielodzietnej rodziny ogromnie byłam naładowana tym całym takim koszmarem, życiem, które przeszli oboje moi rodzice. Moja mama przeżyła Wołyń, straszne mordy, a ojciec już takie miał życie, że tego nie idzie ogarnąć. Ja się tak znalazłam w moim życiu też niełatwym w Niemczech, więc wiele, wiele rzeczy mi umknęło, bo wyjeżdżając też byłam młodą osobą, w ogóle jakieś takie kontakty były ciężkie w takiej rodzinie. Ojciec bardzo chorował. Później się dopiero dowiedziałam po czasie, kiedy już długo mieszkam w Niemczech, tak jestem samotna, to dużo czasu rozmyślam, bo opowiadań, ogromna ilość było tych wiadomości z obydwu stron, z rodzin, w tym środowisku. Więc to jeszcze jako młoda dziewczyna tego nie rozumiałam. Dopiero tutaj dowiedziałam się też, bardzo długo nie wiedziałam, że ojciec był więziony w Dachau. Bardzo bym chciała wiedzieć, bo ponoć tam jest jakiś po prostu zarejestrowany był i gdzie się tego dowiedzieć, bo to mi nie daje nieraz po nocach spać, bo rodzice byli tak przeraźliwie po tych swoich przeżyciach, jako młodzi ludzie, tułając się po świecie, byli tak wykończeni, tylko patrzyli, żeby te dzieci wychować, jakoś dać nam wykształcenie. Ale to dla mnie było za mało, bo mi bardzo dużo wiadomości umknęło. Wiem dużo, ale to wszystko nie mam w datach, nie mam uporządkowane. A proszę mi wierzyć, że na stare lata człowiek już nie jest w swoim rodzinnym kraju. Rodzina nie trzyma się tak jak kiedyś, więc mi tak bardzo ciężko. Chciałabym coś wiedzieć. Już stare pokolenie wymarło prawie, że tam bardzo mało mam w Polsce kuzynek. I tego się już nie da nadrobić. Dobrze mówić, że tak na przykład moje dzieci są już zupełnie inaczej wychowane. Ja chodziłam, uczęszczałam do szkoły maturę robiłam we Wrocławiu. Wrocław był też taki, że działo się bardzo dużo dobrego, ale jako młoda dziewczyna w Sobótce, pamiętam, obchodziliśmy w szkole podstawowej rewolucje październikowe. Ja bardzo kochałam poezję, więc uczestniczyłam bardzo w tym wszystkim. I to był rzeczywiście świat nieludzki. Te wiadomości, te, co się działo, to rodzice zawsze, jak rozmawiali przy stole, ja bardzo lubiłam podsłuchiwać. I wiem, że to były takie mocne wydarzenia i z kościoła, i z życia, i z wszystkiego. Także, że to nasze życie było bardzo trudne. Ale teraz proszę mi pomóc i powiedzieć, jak ja mogę więcej tutaj z Niemiec się dowiedzieć coś o moich rodzicach, szczególnie ojcu, bo był więziony, przeszedł wiele, bardzo, bardzo dużo. Jak nawet był taki okres, tak, już kończę, że mógł rozmawiać, to on płakał, on po prostu nie umiał nam tego też przekazać. I bardzo proszę, czy gdzieś w Polsce mogę zadzwonić i więcej dowiedzieć na temat właśnie chociażby od tego, że był ojciec więziony w Dachau tu w Niemczech. To dziękuję, to wszystko.
Panie ministrze?
No tutaj można zadziałać na dwa sposoby. Oczywiście wspomnień świętej pamięci taty pani nie uzyska, bo jak rozumiem, skoro nie opowiadał za wiele w domu, albo też ciężko było o tych przejściach mówić, to i też pewnie się nimi nie podzielił w żadnym archiwum. Ale jeżeli by chciała uzyskać pani więcej informacji na temat pobytu ojca w niemieckim obozie koncentracyjnym Dachau, proszę wystąpić do instytucji niemieckiej, do archiwum niemieckiego w Bad Arolsen. Oni prowadzą bardzo dokładną ewidencję, prowadzili od lat ewidencję dotyczącą więźniów niemieckich obozów koncentracyjnych i obozów zagłady. Niemcy jako naród dość uporządkowany i precyzyjny, mówię o tym nieco cynicznie, prowadził bardzo dokładną dokumentację więźniów, którzy trafiali do obozów koncentracyjnych, którzy byli więzieni. Mówię to też na przykładzie mojego świętej pamięci taty. No, tata był żołnierzem Armii Krajowej, rocznik 24 i później za akcje dywersyjne prowadzone w zakładach zbrojeniowych w Starachowicach w czasie II wojny światowej trafił do dwóch obozów koncentracyjnych poprzedzonych dość brutalnym śledztwem we Wrocławiu. Był więźniem Gross-Rosen i Buchenwaldu. I dokumentacja dotycząca pobytu tam taty znalazła się w instytucie w Bad Arolsen. Pani, jak rozumiem, mieszka w Niemczech, więc tym łatwiej będzie pani nawiązać tam kontakt. Gdyby były z tym jakby jednak problemy, to bardzo proszę skontaktować się czy to z Urzędem do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych na ogólnie dostępny w internecie adres mailowy, czy to z Instytutem Pamięci Narodowej. Wtedy pani badania ewentualnie dotyczące informacji o tacie wesprzemy. Tylko tak jak mówię, to będą oczywiście suche dane dotyczące daty przybycia do obozu, przebiegu pobytu w obozie i tego typu historii. Niemcy bywali do tego stopnia precyzyjni, że wpisywali w te karty obozowe nawet przechodzone tam choroby i karne historie związane z karcerem i tak dalej. Do pewnego momentu, potem już to było zbyt niestety masowe, natomiast ewidencjonowani są właściwie wszyscy więźniowie obozów koncentracyjnych niemieckich. Także serdecznie zachęcam. Tylko tak jak mówię, gdyby były z tym jakieś problemy, proszę odezwać się do Urzędu do Spraw Kombatantów, najlepiej drogą mailową, czy to do Instytutu Pamięci Narodowej.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Serdecznie witam ojca Grzegorza i pana ministra. Maria z Warszawy się kłania, słucham uważnie, ale nie jestem rozczarowana, ale trochę liczyłam na to, że ponieważ moja mama też rocznik 13 brała udział w powstaniu i potem straciła męża w Mauthausen, Gusen, i to całe moje dzieciństwo było właściwie całe życie jest związane z powstaniem i potem z jej obozami. I dzisiaj, i tak właściwie od 1 sierpnia do końca powstania, to ja właściwie nie umiem myśleć o niczym innym. I dlatego na przykład to, co było w Radio Maryja, ten kalendarium powstania, to na mnie tak działało, że każdego dnia wiedziałam, co się działo. Teraz jest inne upamiętnienie powstania, bo tam 16, ktoś mi powiedział, czy to 16, 45, ale tak bym pragnęła, żeby to wróciło kiedyś, bo nie wiem, dlaczego zmieniono tę formułę, ponieważ każdego dnia to i młodzież dowiadywałaby się, co się działo. A dlaczego to jest ważne? Bo na przykład byłam, panie ministrze, na Żoliborzu ostatnio, to znaczy byłam na tam, gdzie rzeź woli, to byłam tego dnia piątego, przeżywając to, ale byłam też wcześniej na Żoliborzu, dzień, bo przecież zaczęło się wcześniej powstanie i tam coraz mniej jest flag, ponieważ młode pokolenia no sprzedają te domy, może ci starsi nie mają siły wywiesić. To niby nic, pamięć nie musi być flagą oznaczona, ale na przykład znam najstarszego, jak już kiedyś z panem ministrem rozmawiałam, pan Kazimierz Klimczak, rocznik 14, który zawsze ma flagę na balkonie i to w powstanie i nie tylko w powstanie, i ja też. I to ta tradycja zanika. No bo ci młodzi, co ten pan powiedział, że taka przepaść jak stąd do Egiptu, no niestety już 20-latkowie nie są tak wychowani i to nie jest wina PRL-u, tylko wina 30 lat wolności, że kazano zabrać babci dowód, a prawda, nie słuchajcie starych, bo są z komunizmu, to też fatalnie. Został jakby zerwana więź pokoleniowa. A przecież ci młodzi Kolumbowie, ci, których ja na przykład urodziłam się 7 lat po wojnie i to niby był, tak, w komunizmie, owszem. Natomiast miałam jeszcze religię w szkole, a jak byłam młoda, to chodziliśmy na powązki, ponieważ jak byłam w tej tradycji wychowana, to nikt przecież nie przeganiał z powązek, było mnóstwo świeczek, mnóstwo w ciemnościach, pamiętam, chodziliśmy do późnego wieczora. Była też przecież Ewa Demarczyk, śpiewała tak piękne, do dziś mam tę płytę, pieśni według prawda, poezji Baczyńskiego. Myśmy tym żyli i ta młodzież, bardzo dużo młodzieży, mimo że to był taki czas, który nazywa się komunizmem. Natomiast w ogóle przykłady tych młodych zostały trochę zatracone, bo przecież jak myślę o Baczyńskim, to myślę o tym, przeżywałam to i przeżywam cały czas tę jego miłość do rodziców. Urodził się na Bagateli, tam jest w tym domu, przecież tablica, polecam, niedaleko Belwederu. Potem mieszkał na Hołówki. A dlaczego o tym mówię? Bo mówiliśmy o wspólnotowości. Otóż wspólnotowość obecnie to znaczy własność to wolność i dyskryminuje się tych, co nie mają własności. Natomiast na Hołówki mieszkali różni ludzie. Tam przeważnie chyba oficerski był ten dom, cała, ale oni tam mieli świetlice i rzeczywiście spotykali się różni mieszkańcy za czasów oczywiście tam, kiedy mieszkał Baczyński. I mnie to bardzo, był taka książka Mój dom chyba, o domu tym, Boże. I jakie to piękne, piękne wzorce, które należy przekazywać obecnym wspólnotom, skłóconym z takim wspólnotom małym, domowym. Ludzie się spotykali, rozmawiali, grali w szachy. Gdzież to wszystko się podziało? Jesteśmy, no, ci Kolumbowie, czyli Baczyński, Gajcy, Trzebiński, który był wcześniej niestety na Nowym Świecie po zaklejeniu ust betonem czy czymś w tym rodzaju zabity. Różewicz, Herbert przeżyli przecież. I Borowski, ale Borowski tragicznie nie wytrzymał tego napięcia, tego wszystkiego, co przeżył. Ale Różewicz i Herbert, przecież oni właśnie to Kolumbowie i tak pięknie Herbert powiedział, bądź wierny, idź. I tak żyli właśnie ci młodzi ludzie, którzy wskazywali nam drogę. I do dziś ci starzy, tak jak wskazują, bo pan Klimczak zawsze mi mówi, jak ja się załamuję, panie Marysiu, psy szczekają, karawana jedzie dalej, Pan Bóg wszystko jakoś trzyma w swoim ręku. Tych ludzi powinno się jakoś czcić, a powiedziano kiedyś, nie słuchajcie, bo są z komunizmu i wszystkich często wkładano do jednego wora. I już na koniec, jest taka gorycz, panie ministrze, że wtedy, kiedy ja żyłam w tym okresie, kiedy mówi się komunizm, to myśmy chodzili na te powązki i ci ludzie kultywowali i dalej kultywują, bo to nieprawda, że wszyscy, prawda, tylko czcili komunizm. Ci, co walczyli, to byli. I myśmy przeżywali i do dziś przeżywam. I te pieśni właśnie, które śpiewała Demarczyk, a przecież to było wtedy jakoś rozpropagowane, prawda, a teraz kiedy dożyliśmy wolności, no to pan Zychowicz mówił obłęd, to już mówiliśmy kiedyś, obłęd 44, profesor świętej pamięci Wieczorkiewicz też tak coś takiego zrobił, że ja pamiętam, w szoku byłam, jak przeczytałam wywiad z nim. No po prostu nie szarga się świętości i tych i ci ludzie postąpili tak, jak należało. I my nie powinniśmy ich oceniać, natomiast bądź wierny, idź, było ich zasadą. I jeszcze raz, bardzo bym pragnęła, żeby to kalendarium było, bo ja co dzień słuchałam z przejęciem i przypominam sobie, co może mama przeżywała, która już nie żyje, a w tej chwili mogę dowiedzieć się od pana Klimczaka, ale nie mogę go tak zamęczać. Były teraz jego dzieci.
Dziękuję pani Mario. Podpowiem się z wielkim szacunkiem. Tutaj w redakcji.
Wszystkiego dobrego życzę i do usłyszenia i z Bogiem. Z panem
Bóg proszę bardzo, panie ministrze.
Dziękuję bardzo. No tutaj kilka refleksji się nasuwa. Pierwsza rzecz może taka, że w okresie PRL-u manifestować swój patriotyzm i przywiązanie do tradycji niepodległościowej można było, szczególnie myślę o latach 70. i 80. nieco, może nie tyle łatwiej, co chętniej, dlatego że w oficjalnym obiegu tego po prostu nie było. A my jesteśmy, to też pamiętajmy, narodem kochającym wolność, ale też narodem niezwykle przekornym. W momencie, kiedy zakazuje się nam czegoś, my bardzo chętnie to czynimy. Mówię w sposób oczywiście pewien ogólny, ale no tak to już niestety jest. I te cechy nasze narodowe diagnozowali niezwykle celnie i nasi wieszczowie w XIX wieku i Stanisław Wyspiański. Te cechy diagnozował wspaniale sługa Boży, a za kilka tygodni błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński. I te tłumy na Powązkach wtedy były też pewnym wyrazem buntu wobec tego, że czcić Powstania Warszawskiego oficjalnie nie można było. To uwaga, pierwsza refleksja i taka moje odniesienie się do pani słów. Druga rzecz, istotnie w latach 90. na progu III Rzeczpospolitej i też później starano się dokonać ci, którzy sprawowali rząd dusz, czy chcieli sprawować rząd dusz, rzeczy w moim przekonaniu absolutnie karygodnej. To znaczy uświadomić młodemu pokoleniu, że żyje tylko tu i teraz. Tu i teraz jest ważne, nie ma korzeni, no i przyszłość jest, ale w oderwaniu od przeszłości. Czyli popełniano taką antylekcję tego, czym powinien być naród i państwo, bo kiedy ojciec święty Jan Paweł II jeszcze jako młody ksiądz poeta, Karol Wojtyła, pisał swój poemat Myśląc Ojczyzna, to wówczas tam w pierwszych słowach padają stwierdzenia o zakorzenieniu, że kiedy myślę ojczyzna, wówczas wyrażam siebie i zakorzeniam. Zakorzeniam, czyli odwołuję się do przeszłości. I ta ostatnia praca Ojca Świętego pod tytułem Pamięć i Tożsamość właśnie o tym mówi. Nie można zbudować tożsamości bez pamięci, bez przeszłości, bez odwołań do wcześniejszych pokoleń. Wyszliśmy w naszej audycji do pewnej diagnozy i charakterystyki pokolenia urodzonego w II Rzeczpospolitej i doszliśmy do wniosku, że po prostu ono było takie, dlatego że wychowane zostało przez dwa pokolenia wcześniejsze, pokolenia walczących o niepodległość skutecznie po rok 18 i 20 i tych, którym się wprawdzie nie udało, ale wychowali to pokolenie, któremu się udało, czyli pokolenie powstania styczniowego. Tymczasem te hasła, które miały zostać tutaj zaszczepione w ducha narodu, to były hasła wspomniane już, wybierzmy przyszłość. Z takim hasłem wygrywało się wybory. Zabierz babci dowód, o czym pani już wspomniała, czyli pogarda dla osób starszych, które mogłyby wychowywać następne pokolenie. Czy wreszcie to hasło rób ta, co chceta. Czyli róbmy, co chcemy, nie interesujmy się wspólnotą, patrzymy tylko na czubek własnego nosa i im bardziej egoistycznie, tym lepiej. To się oczywiście zmienia. I naprawdę, proszę mi wierzyć, bo na co dzień obcuję i z kombatantami, i z młodymi ludźmi, którzy w tych kombatantach, weteranach walk o niepodległość widzą swój punkt odniesienia. to nie są postawy oczywiście powszechne, ale i postawy braku zainteresowania przeszłością i wartościami niepodległościowymi też nie są na szczęście powszechne. Młodzi ludzie, którzy zgotowali również wspomnianemu tutaj panu pułkownikowi Pińczakowi tak wspaniały przejazd rikszami z Placu Krasińskich aż pod grób nieznanego żołnierza w Wigilię rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, działali absolutnie spontanicznie, z potrzeby serca. Tysiące codziennie młodych ludzi, którzy od ogłoszenia stanu pandemii w zeszłym roku aż po czerwiec tego roku odpowiedzieli na apel Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych i organizowali akcję Obiady dla Bohatera, świadczą o tym, że nie jest źle, oczywiście nie jest idealnie, ale że istnieje naprawdę ogromna szansa na to, że pokolenie wychowywane trochę właśnie w tym duchu takiego oderwania od korzeni, jednak w tej przeszłości odnalazło się, odnalazło swoje idee. Myślę tu choćby o obchodach Dnia Żołnierzy Wyklętych, organizowanych przez ludzi młodych, o tysiącach ludzi odwiedzających Muzeum Powstania Warszawskiego, o ludziach przychodzących na uroczystości czy porządkujących spontanicznie absolutnie groby żołnierskie. Kiedy w 2019 roku przygotowywaliśmy się do obchodów 75. rocznicy walk o Monte Cassino, wówczas na Monte Cassino pojechało ponad 1000 harcerzy. Urząd do Spraw Kombatantów był w dużej mierze sponsorem tego ich wyjazdu tamże właśnie, ale nasza rola się na tym kończyła. A oni w czasie wolnym, zamiast chodzić po sklepikach czy też opalać się, uporządkowali cmentarz wojenny na Monte Cassino z potrzeby serca. Wielu spośród tych harcerzy ma świadomość, że tam nie spoczywa nikt konkretny z ich rodziny, ale że spoczywa ktoś, kto w przeszłości dał początek temu wszystkiemu, co dzieje się teraz. Że kochał wolność, bo myślał i zginął za wolną Polskę, myśląc o tych pokoleniach, które przyjdą po nas. Ja codziennie praktycznie spotykam się z ludźmi, którzy organizują różnego rodzaju przedsięwzięcia, uroczystości, jeżdżę bardzo dużo po Polsce, odwiedzam od wielkich po małe miejscowości, widzę zaangażowanie nauczycieli, a szczerze mówiąc im dalej od dużych ośrodków miejskich, tym lepiej to wygląda, którym naprawdę na Polsce i wychowaniu młodego pokolenia zależy. W małych miejscowościach, szczególnie w różnych wioskach, gdzie często jestem, gdzie działa się historia, młodzi ludzie naprawdę mówią o niej z pasją, są z niej dumni, bo to też jest budowanie tożsamości lokalnej, budowanej wokół właśnie swojego miejsca zamieszkania, czyli tej tak zwanej małej ojczyzny.
Dziękuję. Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Dzwonię Janu z Łodzi. Serdecznie witam ojca i pana ministra, bo pan jest nietuzinkowym ministrem, ponieważ ten duch z powstania, gdy był pana i mam nadzieję, że w tym rządzie, w którym pan jest, to on jest. Bo my troszeczkę wątpimy w pewne sprawy, jesteśmy krytyczni. Ja czytałem dużo ulotek z okresu powstania, na przykład teraz wziąłem z sierpnia i tam nie było tego zwątpienia. Jak się podejmuje walkę i jak się podejmuje jakieś cele, takie jak powiedzmy nasz rząd podejmuje, to nie może być zwątpienia, a krytycyzm powinien być zdrowy, tak jak u pana ministra i za to panu dziękuję. Ale my chyba jednego nie zrobiliśmy, o czym powstańcy myśleli. W takiej ulotce Szaniec wyczytałem, że powstańcy myśleli o przyszłości, o odbudowie również Polski. I oni się zastanawiali, byli bardzo, zadawali sobie pytania, jak my odbudujemy Polskę i skąd będziemy mieli środki pomocy i na jaką rekompensatę możemy liczyć. Oczywiście chodzi o Niemcy. My musimy ten temat ciągnąć, bo powstańcy o tym myśleli. Oni chcieli odbudowywać zupełnie inną Polskę. To, co państwa zadania, to państwo miało robić, ale oni zwracali uwagę w tym, nie wiem czy to biuletyn, ale raczej ulotka, że my powinniśmy prywatną inicjatywą pomagać państwu. My, to jest też jak gdyby działanie patriotyczne i ci, którzy otrzymają jakiekolwiek możliwości po wojnie, to powinni pomagać państwu, czyli bardzo mi się to podoba, tylko czy pan coś wie na ten temat, czy my możemy jeszcze na tą rekompensatę liczyć, ponieważ jeszcze mamy wiele do zrobienia. Mamy dobrą władzę, ale Bogu niech będą dzięki, ale czy możemy jeszcze, bo oni tutaj mówią, że dobra kultury zostały zniszczone, wiele rzeczy nie możemy zrobić, ale na tą rekompensatę chyba możemy jeszcze liczyć, jak pan myśli, panie ministrze.
Szczęść Boże. Panie ministrze?
Dwie rzeczy. Pierwsza, komentując, ma pan absolutną rację, że nie wolno tracić ducha, że trzeba zawsze walczyć do końca. To wybrzmiało bardzo mocno w pieśni pierwszej Brygady Legionów. Mówili, żeśmy stumanieni, nie wierząc nam, że chcieć to móc. W tych słowach jest gorzka prawda o tym, że nie wszyscy stanęli wówczas po stronie tych walczących o wolność. Część ze strachu, część z obojętności, część z niewiary. Ale zwyciężyli ci, którzy wierzyli, którzy wiedzieli, że chcieć to móc, że tak jak mówili kawalerzyści przed wojną, że w życiu, i to w życiu osobistym, ale i w życiu narodów i państw, trzeba jak przy skoku konnym przenieść serce za przeszkodę, czyli nie poddawać się, czyli cały czas walczyć o słuszny cel, o słuszną sprawę. I kiedy oceniamy młode pokolenie, ja właśnie jestem bardzo daleki od uogólnień, to też musimy sobie uświadomić, że te pokolenia wcześniejsze składały się, no akurat pokolenie to międzywojenne było bardzo wyjątkowe, ale choćby wcześniejsze pokolenia z takich, które angażowały się w losy ojczyzny, szły do powstań i z takich, które patrzyły biernie, z różnych powodów. Tak jak mówię, koniunkturalizmu, egoizmu, strachu, niewiary. Chodzi o to, żeby proporcje zachowane były w sposób oczywisty i żeby ton nadawali ludzie, również w młodym pokoleniu, którzy wierzą w to, że niepodległa Polska i silna wewnętrznie Polska jest najpiękniejsza i najważniejsza. Mówiłem o tym w części pierwszej, że państwo położone w takiej sferze geopolitycznej, w jakiej my leżymy, nie może sobie pozwolić na małość i słabość, że państwo polskie musi być wewnętrznie silne. Wtedy wewnętrznie silne państwo jest takim, które podziwiają przyjaciele, a boją się go tacy, którzy takiemu państwu źle życzą. Żeby państwo zaś z kolei było silne wewnętrznie, to musi być odbudowany ten etos służby, czyli etos i sposób myślenia wspólnotowego, a nie egoistycznego, czy też zakłócającego zupełnie funkcjonowanie państwa, rozumienie wolności jako anarchii. Już raz w dziejach Rzeczpospolitej anarchia doprowadziła nas do upadku. Z potężnej pierwszej Rzeczpospolitej, mocarstwa, którego no, w dużej mierze, choć atakowali nas ze wszystkich stron, bali się wszyscy. Z mocarstwa również poprzez anarchię, zgrabnie, bardzo zgrabnie, podsycano na różne sposoby przez mocarstwa ościenne, doprowadzono do sytuacji, w której zniknęliśmy na półtora wieku z map Europy i świata. Takie rzeczy pewnie się nikomu nie śniły w XVII wieku. Tymczasem już za 100 lat Polski nie było. Polski nie było, bo Polska zaczęła sobie i obywatele polscy definiować wolność i złotą wolność jako anarchię, jako uznawanie, że wszystko wolno, że nie służymy wspólnocie, że najważniejsze jest to, co jest we własnej kiesie i zapełnienie szczęścia własnego, a nie wspólnotowego. Tę sytuację wtedy bardzo zgrabnie podsycały dwory Petersburga, Wiednia czy Berlina. I pamiętajmy, że ta lekcja to nie jest tylko lekcja historyczna. To jest cały czas aktualna sprawa. Państwo słabe wewnętrznie, państwo zanarchizowane, państwo, którego obywatele czy klasa polityczna rozumieją wolność jako właśnie anarchię, państwa, którego część klasy politycznej uważa, że spór musi oznaczać nienawiść, może w pewnym momencie się wywrócić i zniknąć, a tego chyba nikt z nas by przecież nie chciał. I druga sprawa, którą pan poruszył, no proszę zwrócić uwagę, że dopiero rząd Prawa i Sprawiedliwości postawił na agendzie dyskusji międzynarodowej kwestię odszkodowań wojennych ze strony Niemiec. Odszkodowań za straty niewyobrażalne. Kiedy prezydentem Warszawy był święty pamięci profesor Lech Kaczyński, zlecił badaczom pod przewodnictwem profesora Wojciecha Fałkowskiego, obecnego dyrektora Zamku Królewskiego, wybitnego specjalisty i historyka, napisanie raportu o stratach Warszawy. Taki raport powstał. Powstał i bardzo dokładnie na kilkuset stronach opisuje dom po domu, ulica po ulicy, straty, jakie poniosła Warszawa, te straty wymierne. Bo przecież strat ludzkich nie da się policzyć, bo wartość życia ludzkiego jest bezcenna. Nie da się ją przeliczyć na dolary czy euro. Natomiast taki raport, nad którym też pracują posłowie w parlamencie z zespołu pana posła Mularczyka, powstaje. My stawiamy po raz pierwszy na agendzie dyskusji międzynarodowej tę kwestię, bo ta kwestia nie została uregulowana przez władze wolnej Polski, bo władzami wolnej Polski nie byli ci, którzy rządzili PRL-em.
Bardzo proszę, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Janina Irena, okolice Jeziora Żarnowickiego. Ja do tematu wyklętych, bo tak czekałam na ten temat właśnie. Tak bliski mi człowiek nieżyjący już od 56 roku był w Brygadzie Świętokrzyskiej Urbika. W każdym razie i tyle dzisiaj sprowokował mnie pan, który opowiadał tam o tym, jak to ramię w ramię narody walczyły. To na szczęście pan prowadzący, jeden z panów, uściślił do 6 osób udziału. Ale nie o tym chciałam mówić. Był tam to samo wyjście do Brygady Świętokrzyskiej. Nie wszyscy zdążyli. Nie wszyscy z takich czy innych powodów. Na przykład w okolicach powiatu końskiego był przygotowany oddział konny, to znaczy oddział konie były przygotowane i pilnujący jeden, nie znam pseudonimu, nie znałam nigdy, pilnował tych koni i czekał na moment. Wyskoczył, kiedy podjechało tam, podjechali po konie i po niego. Był w białej koszuli, dostał serię i został tam. Nie wiem, konie czy zabrano, potem były wersje, chcieli, przepraszam, ze zdenerwowania, zaraz mi to przejdzie. Te konie miały być skradzione. To takie wersje ja śledziłam przez te wszystkie moje lata, to byli stamtąd. Ktoś nie wytrzymał albo jakieś tam sytuacje, że ten strzał padł. I chłopcy się rozproszyli i część została. Uczestniczyłam pod stołem schowana, poprzedniczka już jedna też się przyznała do podsłuchiwania. Dzieci wcześniej dojrzewały tamtego czasu. I zamiast skakanek różnych, to było najciekawsze, co można było się schować pod stołem i słuchać, albo zakrytym w pierzynie. I były omawiane te tematy. Przeszli ci ludzie straszną gehennę, ale to też jest znany temat i nie o tym. Ale to ramię w ramię walczyli, tak użyte przez człowieka, który podawał się za historyka. Historyk takich rzeczy by nie mówił. I tak to już jest, że Brygada Świętokrzyska, ci ludzie przeszli koszmar, to też wiadomo, jak było. Ale po wojnie, więc człowiek, o którym mówię, w 56 roku zmarł. To były postrzały, dostał serię na skos i przeżył. Ale czasem żałował tego, że przeżył po tym wszystkim. I teraz Brygada Świętokrzyska, ci ludzie, to jest symbol, święty symbol naszego narodu. Chciałam, uciekło mi, co chciałam powiedzieć.
Pani Janino, myślę, że bardzo dobrze te pewne wątki, przepraszam, że tak skracam, ale mamy chwilkę tego na podsumowanie i na odpowiedź pana ministra. Panie ministrze, bardzo proszę.
Ja, to znaczy wydaje mi się, że akurat ten głos w dyskusji, który wcześniej się pojawił, dotyczył czegoś innego. Intencja naszego radiosłuchacza była chyba inna. Mianowicie on chciał pokazać, że nie można z Brygady Świętokrzyskiej czynić oddziału antysemickiego, skoro w jej strukturach, i ja to też potwierdzam, walczyli również obywatele polscy narodowości żydowskiej. Taka moim zdaniem była intencja jednego z naszych radiosłuchaczy, a ja żywo się do niej dołączam, dlatego że to jest jeden z elementów właśnie czarnej legendy brygady, uczynienie z tego oddziału jednostki antysemickiej, a jednak walczyli w niej również obywatele polscy narodowości żydowskiej. Mogę tylko też serdecznie panią pozdrowić i zapewnić, że te wszystkie sprawy, które związane są z historią brygady, są przedmiotem i badań historyków, i też od kilku lat wreszcie państwo polskie wspiera tego typu badania, bo choćby kierowany przeze mnie urząd od kilku lat dofinansowuje taki projekt, który ma na celu wydanie dokumentów, już kilka tomów się ukazało, dotyczących dziejów Narodowych Sił Zbrojnych. Ale to nie jest też tak, że jesteśmy nastawieni wyłącznie na promowanie tego odłamu polskiego państwa podziemnego, który nawiązywał do tradycji narodowych. Tak nie jest. Promujemy pracę historyków, którzy zajmują się po prostu opisaniem naszej walki o niepodległość i walki każdej formacji. Kilka dni temu ukazała się premierowe wydanie książki dofinansowanej przez urząd, a wydanej przez Muzeum Powstania Warszawskiego, niezwykle cennej. Są to rozkazy, część pierwsza obejmująca kilkaset stron. Te części będą wydawane co pewien czas. Potężne dzieło z opracowaniem naukowym. To są rozkazy dowództwa Armii Krajowej w okresie Powstania Warszawskiego. Rzecz niezwykle ciekawa, niezwykle interesująca. Wiele z tych dokumentów źródłowych po raz pierwszy ujrzy światło dzienne, choć od lat znajdują się one w archiwach i polskich, i zagranicznych. Duży projekt, do którego lektury naprawdę zachęcam. Na pewno rzecz można nabyć w Muzeum Powstania Warszawskiego, które w tych dniach warto nawiedzić. To będzie rzecz, która po nas zostanie i która pomoże również następnym pokoleniom opisać historię lat minionych.
Dziękuję. A słowo podsumowania, panie ministrze?
Szanowni państwo, mówiliśmy dzisiaj o wielu rzeczach. Przejawiało się określenie patriota, patriotyzm, wartości. Ja myślę, że właśnie na przykładzie miesiąca, w którym jesteśmy, na przykładzie sierpnia, można pokazać, jak bardzo ważne
w naszym polskim kodzie kulturowym jest poczucie wolności i oddania niepodległej Polsce. Tak było w roku 14 w sierpniu, kiedy 6 sierpnia z krakowskich Holandrów ruszyła pierwsza kampania kadrowa. Tak było w sierpniu roku 1920, gdy wielu wątpiło, świat zwątpił, a Polacy nie zwątpili, że można ocalić Polskę, bo niepodległość jest najpiękniejsza. Tak było na barykadach powstańczej Warszawy w sierpniu 1944 roku, kiedy powiedzieliśmy, że jesteśmy w stanie oddać nawet życie za cenę wolności i godności obywatela wolnego kraju. I to był nasz krzyk, niestety słabo zrozumiany przez wolny świat. Ale tak było też w sierpniu roku 80, kiedy dzięki temu impulsowi, który przyszedł poprzez Jana Pawła II, zrodziła się Solidarność, a dzięki tym czterem pokoleniom, pokoleniu roku 14, 20, 44 i 80, my teraz jesteśmy wolni. I też jedna rzecz, na którą warto zwrócić uwagę i korzystać z niej bardzo mocno. Są wśród nas weterani walk o niepodległość, ci, którzy walczyli o to, żebyśmy byli wolni. Są często blisko nas, w naszym sąsiedztwie, w naszych osiedlach, czasem domach, miejscowościach. Jest ich oczywiście już coraz mniej, bo prawie biologii są nieubłagane. Ja mam ten zaszczyt obcować z nimi codziennie, jako szef urzędu, który opiekuje się nimi, ale spróbujmy też do nich docierać indywidualnie, porozmawiać choć przez chwilę, żeby nie czuli się samotni, a my wyniesiemy z rozmów z nimi wspaniałą lekcję, lekcję tego, jak myśleć o następnych pokoleniach, a nie tylko o sobie. Jak myśleć o wspólnocie narodowej i państwowej. Ci, którzy byli pokoleniem roku 20, uczyli się tego od powstańców styczniowych. My uczmy się od tych, którzy walczyli w czasie II wojny światowej i po wojnie o wolność.
Bardzo dziękuję, panie ministrze, za to, że pan był w ten wieczór razem z nami.
Serdecznie dziękuję ojcu, dziękuję państwu i zakończę tylko jednym krótkim apelem, o którym mówiłem w telewizji, jeśli mogę. Proszę państwa, zbliża się 15 sierpnia. Niech znakiem naszej również wdzięczności wobec tamtych pokoleń oraz pokazaniem tego, że należymy do wspólnoty narodowej i państwowej, będzie wywieszenie biało-czerwonej flagi w ten dzień, w święto w niebowzięcia Matki Bożej, ale jednocześnie święto Wojska Polskiego i jednocześnie rocznicę 101. jednego z największych triumfów polskiego oręża w dziejach historii Polski i świata.
Dziękuję bardzo. Naszym gościem był pan minister Jan Józef Kasprzyk, szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Dziękuję i dobrej nocy, panie ministrze.
Dziękuję bardzo, dobrej nocy.
Dobrej nocy. Kolumbowie pokolenia rocznika 1920 to temat naszych rozmów niedokończonych. Bardzo dziękuję, że byliście państwo razem z nami. Dziękujemy za uwagę i telefony.